Epifaniczny tom trzeci, rozdział pierwszy. Eliasz, typ i antytyp. Od pierwszej królewskiej rozdziału 17 do drugiej królewskiej rozdziału pierwszego. Klucz do typu Eliasza, jego chronologia także pomocna. Pierwszych pięć wieków antytypu Eliasza, kolejne lata do roku 799. Protestujący przeciwko papieskiemu absolutyzmowi i bałwochwalstwu, w antytypicznej Sarepcie, trzy próby wzbudzenia ruchu reformatorskiego, rzecznik reformy wznawia działalność publiczną w czasie kontrowersji, spotkanie z władzami świeckimi, wielka papieska schizma, dwie grupy reformatorów i ich reformy, głód Biblii, historia Biblii Mary Jones. Jej skutki, historia antytypicznego Eliasza od roku 1804 do 1914, namaszczenie antytypicznego Elizeusza przez antytypicznego Eliasza, streszczenie antytypów z pierwszej królewskiej rozdziałów od 20 do 22, obalenie niektórych błędów na temat nadejścia antytypicznego Eliasza, doświadczenia nacjonalistycznej Europy oraz kontakty z antytypicznym Eliaszem w czasie wojny światowej, trzy próby schwytania antytypicznego Eliasza oraz ich skutki, pytania berańskie. Analizując treść trzeciego nowego poglądu J.F. Rutherforda, podanego w Strażnicy z 15 sierpnia 1919 roku, obiecaliśmy braciom szczegóły na temat tych fragmentów typu Eliasza, które nie zostały podane przez naszego drogiego pastora. Podając je, rozważymy także niektóre poglądy brata Olsona, dotyczące pewnych zarysów tego tematu. Łagodnym określeniem jego poglądów na ten temat jest ich ogólnikowość. Wszyscy przyjmujemy biblijną myśl, wyjaśnioną przez naszego drogiego pastora, odnośnie typicznego charakteru Eliasza, zgodnie z którą jest on typem klasy Chrystusa w ciele jako rzecznika Boga wobec świata, starającego się go zreformować. Malachiasza rozdział 3 wersety 23 i 24, w brzmieniu Biblii Gdańskiej, rozdział 4 wersety 5 i 6, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 14, zobacz Diaglot. Ta myśl o rzeczniku reformatorze Boga wobec świata jest kluczem otwierającym zrozumienie typu Eliasza. Antytypu powinniśmy zatem szukać w ruchach reformatorskich na świecie, prowadzonych przez wiernych. Typ Eliasza dostarcza nam również pewnych danych chronologicznych, umożliwiających umiejscowienie różnych wydarzeń antytypu. Te dane chronologiczne, obok tego klucza, są najważniejszymi elementami umożliwiającymi nam zrozumienie tego typu. Pozwolą nam one na zbadanie poglądów brata Olsona i J.F. Rutherforda na temat różnych zarysów Eliasza w antytypie. Pierwsza Królewska rozdział 17 wersety od 1 do 4, odnosząca się do wydarzeń przed rokiem 539, kiedy to antytypiczny Eliasz uciekł na pustynię, daje nam pierwszą chronologiczną wskazówkę. Pierwsza Królewska rozdział 18 werset 1 podaje nam drugą chronologiczną wskazówkę, co czyni poprzez wrażenie w trzecim roku jego doświadczenia na pustyni. Zatem wydarzenia z pierwszej królewskiej rozdziału 17 wersetów od 1 do 24 wypełniły się przed 1259 rokiem naszej ery, który rozpoczął trzeci antytypiczny rok pustynnego doświadczenia antytypicznego Eliasza. Dwa symboliczne lata długości 360 literalnych lat dają bowiem w sumie 720 literalnych lat, a 539 rok naszej ery plus 720 lat doprowadza nas do 1259 roku naszej ery. Kolejnym chronologicznym zarysem jest czas suszy, 3,5 roku. Jakuba rozdział 5, werset 17. Doprowadza to nas do 1799 roku naszej ery, po którym w przeciągu kilku lat antytypiczny deszcz przerwał suszę. Dwa obudzenia, pierwsza królewska rozdział 19, wersety od 5 do 7, wyznaczają rok 1829 oraz 1874. Natomiast podróż długości 40 dni kończy się w roku 1914. Te chronologiczne zarysy bardzo pomogą w zrozumieniu antytypu. Nasze dane chronologiczne pokazują, że wszystkie antytypy z pierwszej królewskiej rozdziału 17 wersetów od 1 do 24 poprzedzają rok 1259. Podczas gdy według brata Olsona scena z martwym dzieckiem jest antytypem wydarzeń reformacji między rokiem 1517 i 1799, przy czym jego obudzenie odpowiada wznowieniu zagranicznej pracy misyjnej wobec pogan, począwszy od roku 1792. Stwierdza on, że antytyp przemówienia Eliasza do Achaba miał miejsce od roku 325 do 539. My rozumiemy, że nastąpiło to w latach od 33 do 539, w następujący sposób. Rozpoczęło się od naszego pana, głowy klasy Eliasza, który złożył dobre wyznanie przed Piłatem, przedstawicielem antytypicznego Achaba, 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 13, Jana rozdział 18 werset 37, twierdząc, że on i ci należący do niego są wyłącznym, nie będzie rosy ani deszczu, chyba tylko na moje słowo, rzecznikiem boskiego objawienia. W pantomimie to samo twierdzenie zostało przedstawione przez świętego Pawła przed Feliksem, Festusem i Agrypą, przedstawicielami antytypicznego Achaba. W czasie prześladowań pogańskiego Rzymu, od roku 64 do 313, to samo twierdzenie było powtarzane przez wiernych przed rzymskimi sędziami, gubernatorami i cesarzami. Gdy Rzym pogański przemienił się w Rzym chrześcijański, czyżby, a cesarze stali się ortodoksami, wierni, słowem i czynem walczący z błądzicielami przed tymi cesarzami i ich przedstawicielami, wypełniali ten sam antytyp, co trwało aż do roku 539, kiedy to zostali zmuszeni udać się na pustynię. Wersety od 2 do 7. Gdy stronnictwo katolickie rozwijało papieskie błędy i zdobywało główne wpływy wśród wielkich i małych, a wierni w coraz większym stopniu byli spychani w cień, Pan, przez zasady swego słowa oraz swą opatrzność, wskazał klasie Eliasza swoją wolę, by w coraz większym stopniu przechodziła w stan izolacji, pustyni, wersety od 2 do 4. Krótko mówiąc, bieg tych wydarzeń był następujący. Wielkie odstępstwo rozpoczęło się na polu klerykalizmu, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 7. Następnie, około 100 roku naszej ery, zaczęło się ono cechować doktrynalnymi błędami na temat organizacji Kościoła. Ślady nieśmiertelności duszy można znaleźć już w pismach Justyna Męczennika, nawróconego greckiego filozofa, który został ścięty około roku 165. Nieco później zaczęła być podważana wiara w tysiąclecie. Około roku 230 zaczęto podejmować pierwsze kroki w kierunku błędu na temat relacji Chrystusa wobec Ojca, a doktryna o ich równości została ustalona na Soborze w Nicei w roku 325. Podczas gdy trynitarianizm dopełnił się na pierwszym synodzie w Konstantynopolu, w roku 381. Wraz z odrzuceniem milenaryzmu i wprowadzeniem dogmatu o ludzkiej nieśmiertelności oraz o Trójcy, żyzną glebę do wzrostu znalazł dogmat o wiecznych mękach. Następnie, w kontrowersji Nestoriusza w latach 428-431, rozstrzygniętej na synodzie w Efezie w roku 431, oraz w kontrowersji Eutychesa z lat 444-451, rozstrzygniętej na synodzie w Chalcedonie w roku 451, zatriumfowały błędy na temat relacji ludzkiej i boskiej natury Chrystusa. W latach od 412-529 triumf święciły błędy na temat grzechu, ludzkiej woli, usprawiedliwienia, wyboru i wolnej łaski. W każdej z tych kontrowersji wierny Eliasz walczył z błądzicielami, a nie ortodoksyjna grupa teologów, choć nie należąca do Eliasza, jako obrońcy resztek prawdy przed nadciągającymi błędami, częściowo stała przy wiernych. Teolodzy ci, jako sekciarze, tworzyli sekciarskie systemy, z których niektóre przeminęły po wielu ciężkich doświadczeniach, a inne, jak te związane z Nestorianami i chrześcijanami koptyjskimi, istnieją do dzisiaj. Rozumiemy, że ci sekciarze, jako przeciwnicy stale triumfujących katolików, są antytypami kruków, które dostarczały pewną ilość pokarmu wiernym w czasie następnego okresu, od roku 539 do 799. W tym czasie, w latach od 539 do 799, zupełnie zaniknął arianizm, a ostatni ariański naród, Longobardowie, został całkowicie nawrócony na katolicyzm przed rokiem 700. Brat Olson stwierdza, że ariańska wiara i Arianie, jego antytypy wdowy z Sarepty i jej syna, sposób potraktowania przez niego antytypicznej wdowy i jej syna jest bardzo niejasny i dwuznaczny, istnieli jeszcze po śmierci Waldo, działającego w latach 1173-1217. To stwierdzenie jest historyczną nieprawdą, zobacz artykuł na temat arianizmu w encyklopedii McClintocka i Stronga. Waldo oraz wszyscy pozostali reformatorzy od roku 799 do 1530 byli trynitarzami. Zatem nic, co podaje on na temat antytypu wdowy z Sarepty, jej syna oraz relacji Eliasza wobec nich, nie jest historyczną prawdą. Czy zechce on przytoczyć chociaż jedno źródło na potwierdzenie tego, że arianizm był wyznawany aż do czasów Waldo i jakiś czas potem przed rokiem 1530 oraz że Waldo był arianinem w wierze i praktyce? Kerit, czyli przecięcie, rozdzielenie, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 15, reprezentuje niewielką ilość prawdy, jaka pozostała przy wiernych po wprowadzeniu wyżej wymienionych błędów. Była ona wyznawana w obecności narodów, Jordanu, przez tych, którzy w mniejszym lub większym stopniu zostali wyparci w stan izolacji, odosobnienia. Między rokiem 539 a 799, gdy antytypiczne kruki, sekciarze, karmiły antytypicznego Eliasza, miały miejsce 4 wyraźne kontrowersje, a czy Chrystus posiada obecnie jedną naturę, czy dwie, lata 544-553. Rozstrzygnięta na drugim soborze w Konstantynopolu w roku 553, b. Czy Chrystus posiada obecnie jedną wolę, czy dwie, lata 633-680, rozstrzygnięta na trzecim soborze w Konstantynopolu w roku 680, c. Czy chrześcijanie powinni oddawać obrazom kult religijny, lata 717-787, rozstrzygnięta na drugim soborze w Nicei w roku 787. D. Czy Chrystus jako istota ludzka był tak samo Synem Bożym, jakim jest jako istota boska? Lata 782-799. Rozstrzygnięta na Narodowym Synodzie Franków w Aquisgranie w roku 799. Wynikiem tych kontrowersji było powstanie podziałów, sekt. Niewielka ilość prawdy, kerit, jaka została przeniesiona z poprzedniego okresu na temat Boga, Chrystusa, Ducha Świętego, człowieka, grzechu, wolnej łaski, wyboru, Kościoła, i tak dalej, w czasie tych kontrowersji zupełnie wyschła. Ostatnia z nich została rozstrzygnięta, gdy Felix Zurgel w Hiszpanii, przywódca przeciwko katolikom, wyrzekł się swego poglądu i po sześciodniowej debacie na synodzie w Aquisgranie w roku 799 przyjął pogląd katolicki. Z nastaniem w roku 799 papieskiego tysiąclecia całkowicie wysechł zatem antytypiczny kerit, a antytypiczne kruki przestały karmić Eliasza. To właśnie to wydarzenie, wraz z tym, co stało się w związku z nim, pozwala nam ustalić datę, kiedy antytypiczny Eliasz otrzymał polecenie udania się do antytypicznej Sarepty, czyli miejsca wytapiania. Wersety od 8 do 16. Pamiętając o kluczu do typu Eliasza, to jest, że działalności antytypicznego Eliasza mamy szukać w związku z tymi, którzy protestowali przeciwko błędowi, oraz w związku z ruchami reformatorskimi, będziemy w stanie prześledzić ich antytypy oraz następne wersety tego rozdziału. Nasz umiłowany brat John Edgar pokazał nam fałszywe papieskie tysiąclecie, od roku 799 do 1799. Takie tysiąclecie musiało oczywiście być poprzedzone wyschnięciem antytypicznego keritu oraz z brakiem aktywności antytypicznych kruków na terenach znajdujących się pod papieską kontrolą. Antytypiczny Eliasz musiał też przenieść się na takie terytorium, które w znacznym stopniu znajdowało się poza absolutną kontrolą papieża, a pod kontrolą stronnictwa wrogiego papieskiemu absolutyzmowi. Takie terytoria znajdujemy w północnych Włoszech, w południowej i wschodniej Francji, w Szwajcarii oraz w Niemczech, ponieważ na tych terenach, pod większą lub mniejszą opieką państwa, żyli ludzie przeciwni absolutyzmowi papieża oraz niektórym szczególnym praktykom rzymskiego kościoła. Przywódcami tego stronnictwa w latach 799 do 840 byli najpierw cesarz Karol Wielki, a następnie jego najstarszy syn Ludwik, zwany w historii Ludwikiem Pobożnym, który w roku 814 objął po ojcu cesarski tron. Karol Wielki, a szczególnie Ludwik, sprzeciwiał się papieskim roszczeniom do supremacji w kościele, broniąc praw frankijskiego, longobardzkiego i germańskiego kleru przed roszczeniami papieża i domagając się podporządkowania go cesarzowi w państwie. Co więcej, sprzeciwiali się oni bałwochwalstwu papiestwa, przejawiającemu się w kulcie świętych, aniołów, relikwii i obrazów. W tych sprawach byli popierani przez wielu z kleru, szlachty i ludu swoich królestw, wymienionych powyżej krajów. Stronnictwo to składało się zatem z protestujących przeciwko papieskiemu absolutyzmowi i bałwochwalstwu, a według naszego zrozumienia jest ono antytypem wdowy z Sarepty. Byli antytypiczną wdową jako pozbawieni poparcia i społeczności stale rosnącego w siłę stronnictwa opowiadającego się za supremacją papieską i bałwochwalstwem. To właśnie do tego pierwszego stronnictwa, jako do zwolennika, Pan poprowadził klasę Eliasza poprzez pewne zasady swego słowa oraz swą opatrzność. Uczynił to szczególnie w osobach dwóch wodzów tej klasy, Klaudiusza, późniejszego biskupa Turynu we Włoszech, który w historii Kościoła nazywany jest pierwszym protestanckim reformatorem i który zmarł w roku 839, oraz Agobarda, późniejszego arcybiskupa Lyonu we Francji, który zmarł w roku 840. W przypadku tego pierwszego jest pewne, a w przypadku drugiego wysoce prawdopodobne, że wraz z innymi poświęconymi braćmi przybyli oni z Feliksem z Urgel, ostatnim krukiem, z Hiszpanii, miejsca ostatniej i czwartej kontrowersji okresu 539-799, by wziąć udział we wspomnianej powyżej debacie na frankijskim narodowym synodzie w Aquisgranie w roku 799. W wyniku tej debaty wszyscy oni zrozumieli, że potok Kerry całkowicie wysechł i że kruki nie przynosiły już klasie Eliasza antytypicznego chleba ani mięsa. Rozważając to, spotkali się z Ludwikiem Pobożnym, który panował wówczas nad częścią cesarstwa swego ojca w południowej i południowo-wschodniej Francji oraz w północno-zachodnich Włoszech. Na ich gorącą prośbę zaprosił on ich do korzystania z przywileju swych zakonnych instytucji edukacyjnych, gdzie między innymi młodzi ludzie byli nauczani poglądów Ludwika, czyli przeciwnych papieskiej supremacji i bałwochwalstwu. Byli bardzo spragnieni biblijnych instrukcji możliwych do zdobycia w tych instytucjach. Niektórych z nich, a mianowicie Klaudiusza i Agobarda, Ludwik zaprosił później na swój dwór jako doradców, nauczycieli i kapłanów. Nakarmieni w ten sposób wiedzą możliwą do uzyskania od protestującego stronnictwa, wszyscy ci młodzi ludzie stali się bardzo aktywni w obronie reform przeciwnych papieskiej supremacji i bałwochwalstwu. Dotyczyło to szczególnie Klaudiusza z Turynu w latach od 813 do 839 oraz Agobarda z Lyonu w latach 813 do 840. Pamiętając o tych pokrótce zarysowanych faktach, spójrzmy na typ. Sarepta, miejsce wytapiania, reprezentuje ciężką sytuację protestujących przeciwko papieskiemu absolutyzmowi i bałwochwalstwu. To, że należała ona do antytypicznego Sydonu, łowienie, oznacza, że żyli oni w sferze niebędącej w harmonii z ogólnym nurtem nominalnego Izraela duchowego, a mimo to w mniejszym lub większym stopniu szli z nim na kompromis, łowili, handlowali. Fakt, że wdowa znajdowała się przy bramie miasta przedstawia wysoką pozycję stronnictwa protestującego. Dwa drwa reprezentują sprzeciwianie się papieskiemu absolutyzmowi i bałwochwalstwu. Ich zbieranie przedstawia gromadzenie biblijnych, opartych na faktach i logicznych argumentów na te tematy. Spotkanie jej tam przez Eliasza i jego prośba o żywność i coś do picia, i to zanim miała je ona przygotować dla samej siebie i swego syna, który reprezentuje reformatorskie ruchy protestujących, jest typem tego, że, po pierwsze, przybywający z Hiszpanii poświęceni bracia zastali protestujących publicznie jako znaczące stronnictwo, badające i działające przeciwko papieskiemu absolutyzmowi i bałwochwalstwu, oraz, po drugie, że braciom tym bardzo zależało na tym, by pierwszą czynnością protestujących było udzielenie im instrukcji na temat takiej prawdy, jakiej byli w stanie udzielić. Antytypiczny Eliasz obiecał wówczas następny pokarm na te tematy. Dzban przedstawia Biblię, którą Karol Wielki i Ludwik polecili zakonnikom przepisywać i umieszczać w kościołach i zakonach Lombardii, Francji i Niemiec. Mąka reprezentuje niewielką ilość biblijnej prawdy, jaką znajdowali oni w Biblii. Bańka oliwy przedstawia ducha zrozumienia pewnych biblijnych tematów. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 1 do 12. Jak wykazaliśmy powyżej, protestujące stronnictwo udzieliło antytypicznemu Eliaszowi pożądanej prawdy, a potem nastąpiły uczty, które przez całą antytypiczną suszę utrzymywały przy życiu protestujące stronnictwo oraz ruchy reformatorskie, tak jak obiecał antytypiczny Eliasz, przy czym ruchy reformatorskie trwały przez jedno stulecie. W roku 813 Ludwik Pobożny posłał Klaudiusza do Turynu, a Agobarda do Lyonu, z wyraźnym poleceniem działania przeciwko papieskiemu absolutyzmowi i bałwochwalstwu. Wspierani przez wielu podobnie myślących braci, prowadzili oni, a szczególnie ten pierwszy, bohaterską walkę na tym polu, nawet wyrzucając z kościołów obrazy i relikwie. Doprowadziło to Klaudiusza do konfliktu z papieżem, któremu powiedział, gdy ten protestował przeciwko jego reformatorskim działaniom, że gdyby on, papież, postępował jak apostoł, Klaudiusz szanowałby go, w przeciwnym razie jednak odnosi się do niego Ewangelia Mateusza rozdział 23 wersety od 2 do 4. Zarówno ustna, jak i literacka działalność tych braci ściągnęła na nich nienawiść stronnictwa papieskiego, szczególnie na Klaudiusza, ich nauczyciela. Dodawała ona jednak otuchy protestującemu stronnictwu i podtrzymywała jego ruch reformatorski, syna wdowy, szczególnie w Lombardii, Francji i Niemczech, w wyniku czego kler i władcy Francji, Lombardii i Niemiec uzyskali prawa i przywileje, które zapewniały im swobody, później zwane gallikańskimi swobodami kościelnymi, oraz ducha wolności większego od tego, jaki występował w którymkolwiek innym chrześcijańskim kraju. Pod kierunkiem metropolity Hincmara, arcybiskupa Reims we Francji, w latach 845-882. Oraz metropolity Hatto I, arcybiskupa Moguncji w Niemczech, w latach 891-913, ten duch i te swobody umożliwiły wielu przedstawicielom francuskiego i niemieckiego kleru skuteczne odpieranie papieskiego absolutyzmu. Duch ten przez długi czas utrzymywał Francję i Niemcy stosunkowo wolnymi od rażącego bałwochwalstwa, panującego gdzie indziej w postaci kultu aniołów, świętych, obrazów i relikwii. Duch ten umożliwił Ratramusowi kompetentnie obalić transsubstancjację, bałwochwalstwo, wprowadzaną jako bałwochwalczą podstawę dla mszy przez jej twórcę, jego opata Paschasiusa Radbertusa, który zmarł w roku 865. Bez poparcia takiego stronnictwa, pobudzanego takim duchem i popierającego takie swobody, antytypiczny Eliasz nie mógłby przetrwać wśród panującego papieskiego ducha. Wersety od 17 do 24. Jak pokazaliśmy powyżej, ruchy reformatorskie popierane przez antytypicznego Eliasza przez cały IX wiek były podtrzymywane przy życiu przez stronnictwo protestujące. Syn wdowy żył. Jednak na początku X wieku, który historia nazywa ciemnym wiekiem, wyżej opisane ruchy reformatorskie, syn wdowy, zamarły i do połowy następnego stulecia nie robiono nic, by je wskrzesić. Wysiłek wskrzeszenia nie został podjęty przez stronnictwo protestujące, wdowę, które w tym czasie było głęboko przygnębione, przytłumione i onieśmielone. Został on podjęty jako działanie niezależne, Eliasz wziął od matki martwe dziecko do swego własnego pokoju, całkowicie w poświęconej sferze religijnej. trwałe ustanowienie reformatorskiego ruchu w tym zakresie, obudzenie martwego syna, w sumie wymagało podjęcia trzech długich wysiłków przeciwko papieskiemu absolutyzmowi i bałwochwalstwu. We wszystkich trzech ruchach dwojakim celem reform było zwalczanie papieskiego absolutyzmu i bałwochwalstwa. Celibat księży, uwalniający klero od więzów społecznych, a tym samym częściowo także narodowych, wiąże kler rzymskokatolicki z supremacją papieża, a nie z supremacją krajów, w których ten kler zamieszkuje. Dlatego papiestwo go broniło i broni. Cokolwiek sprzyjało celibatowi, sprzyjało papiestwu, cokolwiek osłabiało celibat, osłabiało papiestwo. Hildebrand, żyjący od około 1015 roku do około 1087 roku, jako papież zwany później Grzegorzem VII, zarówno przed, jak i po wybraniu go na papieża tak samo opowiadał się przeciwko niemoralności, jak i małżeństwu kleru, zręcznie kierując uczucia ludzi przeciwko małżeństwu niektórych, a także niemoralności innych przedstawicieli kleru, utrzymując, że jedno i drugie jest cudzołóstwem. W Lombardii wielu przedstawicieli kleru żyło bardzo niemoralnie. Hildebrand próbował zmusić ich zarówno do moralności, jak i do celibatu. Pod tym drugim względem stanowczo przeciwstawił mu się kler i szlachta Lombardii, na których czele stał Guido, arcybiskup Mediolanu. W powstałym w wyniku tego konflikcie odmówiono posłuszeństwa Rzymowi. Walka trwała przez 30 lat, od roku 1046 do 1076, i zakończyła się zwycięstwem Rzymu. Antytypicznemu Eliaszowi nie udało się wzbudzić trwałej reformy przeciwko temu zarysowi papieskiego absolutyzmu, w obronie którego przelano w tym konflikcie wiele krwi. Równolegle, od roku 1045 do 1079, rozpoczęto reformatorski ruch przeciwko bałwochwalstwu w postaci transsubstancjacji, czego podjął się Berengariusz Stours we Francji, jeden z najzdolniejszych ludzi owych czasów. Doprowadził on do powstania sporej kontrowersji, lecz w roku 1079 został przez Hildebranda zmuszony do poddania się, w wyniku czego reformatorski ruch przeciwko bałwochwalstwu z powodu zabiegów Hildebranda, jednego z trzech najpotężniejszych papieży, nie przyniósł skutku. Te nieudane wysiłki przeciwko papieskiemu absolutyzmowi i bałwochwalstwu są antytypem pierwszego nieudanego wysiłku wskrzeszenia syna wdowy przez Eliasza. Ten równoczesny i nieudany wysiłek wzbudzenia ruchu reformatorskiego był pierwszym z takich wysiłków od końca IX wieku, 150 lat wcześniej, w którym to czasie antytypiczne dziecko pozostawało martwe. Drugiemu nieudanemu wysiłkowi reformy przeciwko papieskiemu absolutyzmowi i bałwochwalstwu dał impuls Piotr Abelard, żyjący w latach 1079-1142, najzdolniejszy nauczyciel i teolog XII wieku. Opowiadał się on m.in. za używaniem rozumu w interpretowaniu doktryn biblijnych i rządów w Kościele. Jego zasady doprowadziły go i jego uczniów do ducha przeciwnego panującemu duchowi. Niektórzy z jego uczniów atakowali papieski absolutyzm, a należeli do nich Piotr z Bruis w Holandii oraz Henri z Lozanny w Szwajcarii, którzy czynili to w południowej Francji w latach 1106-1148, a także Arnold z Brescii w Lombardii, który czynił to we Włoszech w latach od 1136-1155. W wyniku tego powstało spore poruszenie, w czasie którego w roku 1126 na stosie spalono Piotra, w roku 1148 Henry'ego skazano na dożywocie, a Arnolda powieszono w roku 1155. Doszło więc do porażki w ich wysiłkach stworzenia skutecznego ruchu reformatorskiego przeciwko papieskiemu absolutyzmowi. Jednocześnie Abelard był okrutnie prześladowany i zmuszany do milczenia, a jego najzdolniejszy uczeń, Volmar Streifenstein w Niemczech, został zmuszony do zaprzestania walki przeciwko transsubstancjacji i bałwochwalstwu. W ten sposób antytypiczny Eliasz po raz drugi próbował wzbudzić ruch reformatorski przeciwko papieskiemu absolutyzmowi i bałwochwalstwu, lecz mu się nie udało. Syn wdowy po raz drugi nie został ożywiony. Trzecia próba wzbudzenia ruchu reformatorskiego przeciwko papieskiemu absolutyzmowi i bałwochwalstwu została podjęta przez Piotra Waldo, którego działalność przypada na lata od 1173 do 1217, oraz przez jego współpracowników, francuskich i włoskich waldenców. W ruchu francuskim szczególnie prowadzona była reforma przeciwko papieskiemu absolutyzmowi, natomiast włoscy waldensi dołączyli do niej reformę wymierzoną w bałwochwalstwo. Ruch ten rozprzestrzenił się na znaczne części Europy. Papieska krucjata i inkwizycja, szczegóły w parauzyjnym tomie drugim na stronach od 335 do 337, 341 i 343, szczególnie za Innocentego III, najsilniejszego z papieży, daremnie usiłowały go obalić. Przetrwał i trwa do dzisiaj, będąc najstarszym z istniejących ruchów protestanckich. Waldo i inni, pobudzający go do działania, są antytypem Eliasza w jego trzeciej i udanej próbie wskrzeszenia do życia syna wdowy. Antytyp pokazuje, że począwszy od tego czasu stronnictwo protestujące uznawało wiernych sług Boga jako jego rzeczników, ponieważ wielu przeciwników papieża, którzy nie stali się reformatorami w ruchu waldensów, stali obok wiernych w antypapieskiej sprawie. Jeśli prześledzimy historię Kościoła do roku 1259, okaże się, że jedynymi znaczącymi dziełami reformy były te opisane powyżej, które są antytypem działań Eliasza w tym rozdziale. Zwracamy uwagę tych braci, którzy czytali wyjaśnienie pierwszej królewskiej rozdziału 17 autorstwa brata Olsona, by zauważyli jego mgliste i niehistoryczne stwierdzenia odnośnie tych typów, w przeciwieństwie do powyższego szczegółowego opisu dzieł reformy antytypicznego Eliasza. Prawidłowo i w harmonii z pierwszą królewską rozdziałem 18 wersetem pierwszym wyznacza on rok 1259 jako początek trzeciego antytypicznego roku. Musiał jednak spać i śnić, gdyż przeoczył słowa tego wersetu, które potwierdzają, że antytypy rozdziału 17 poprzedzały antytypiczny trzeci rok tego wersetu. Umiejscawia on bowiem antytyp pierwszej królewskiej rozdziału 17 wersetów od 17 do 24 między rokiem 1517 a 1799, twierdząc nawet, że przywrócenie misji zagranicznych pod koniec XVIII wieku było antytypem obudzenia dziecka. Wziął na siebie wielką odpowiedzialność za wprowadzanie w błąd prostych braci, nie znających historii Kościoła. By właściwie zrozumieć pierwszą królewską rozdział 18 wersety od 1 do 46, należy pamiętać o dwóch rzeczach: a. o kluczu, że Eliasz reprezentuje Kościół jako Bożego rzecznika reformy wobec świata, oraz b. że jego spotkanie z kapłanami Baala według wersetu pierwszego miało miejsce w czasie trzeciego roku suszy, a więc gdzieś między rokiem 1259 a 1619. Ta druga data miała miejsce rok po rozpoczęciu wielkiej wojny między katolickimi i protestanckimi państwami, zwanej wojną trzydziestoletnią z lat 1618 do 1648. Jeśli będziemy o tym pamiętali, na podstawie Biblii oraz pism naszego drogiego pastora z łatwością zauważymy, jak bardzo błędne było twierdzenie J.F. Rutherforda z Strażnicy z roku 1919, na stronie 244, że zabicie przez antytypicznego Eliasza antytypicznych proroków Baala miało miejsce w latach 1917 oraz 1918. Jak wykazali nasi drodzy bracia Edgarowie, równoległe dyspensacje oraz piramida wyznaczają czas 50 lat po roku 1259 jako początek reformatorskich działań antytypicznego Eliasza, poruchu Waldensów. Marsyliusz, odpowiednik Zorobabela, pierwszy z tej grupy reformatorów, rozpoczął swe reformatorskie dzieło w roku 1309. Jest on pierwszym z antytypicznego Eliasza, do którego po wielu dniach, po rozpoczęciu ruchu Waldensów, w trzecim roku, 1259 do 1619, przyszło polecenie Pana, by wstąpić na scenę działalności reformatorskiej w obecności europejskich świeckich władców, antytypicznego Achaba. Podsumujmy niektóre aspekty historii tego okresu, a antytypy staną się jasne. Czas brata Olsona, lata od 1517 do 1799, dlatego antytypu zaprzecza jego czasowi około 1799 roku, dla obudzenia antytypicznego syna wdowy oraz ofiary antytypicznych proroków Baala. Filip IV Piękny, lata od 1285 do 1314, jeden z najsilniejszych francuskich królów, prowadził spór z papieżem Bonifacem VIII, lata od 1294 do 1303, niemal przez cały czas jego pontyfikatu. W kilku bulach Bonifacy publicznie atakował Filipa, ponieważ ten chciał przywłaszczyć sobie pewne dochody pożądane przez Bonifacego. W swych bulach papież wysuwał najbardziej rozbujałe twierdzenia absolutnej władzy nad Kościołem i państwem, twierdząc między innymi, że w sprawach doczesnych władcy podlegają papieżowi, są jego przedstawicielami w urzędzie i dlatego muszą prowadzić sprawy świeckie zgodnie ze wskazówkami papieża pod karą klątwy i zwolnienia ich poddanych od przysięgi posłuszeństwa. Następnie Bonifacy próbował wtrącać się w sprawy Francji i zwołał sobór w Rzymie w celu zbadania spraw Filipa. Gdyby na ziemi była Biblia ze swym wpływem, deszcz, prawa, muły i konie, francuskiego kościoła i państwa nie zostałyby w ten sposób zdeptane przez papieża. Świecka i kościelna Francja mocno zaprotestowała przeciwko roszczeniom i postępowaniu papieża, jednomyślnie opowiadając się po stronie króla. Kler, kierowany przez dominikańskiego teologa Jana z Paryża, domagał się uznania gallikańskich swobód kościelnych i na polecenie króla zaczął szukać argumentów, źródeł wód i potoków, by zachować swe doktryny, muły, na temat praw francuskiego kleru. Władza świecka szukała natomiast argumentów dla utrzymania swych poglądów, koni, w prawie świeckim, szczególnie przez szlachciców i prawników kierowanych przez adwokata Piotra Dibuła. W antytypicznej Samarii, państwie, panował zatem srogi głód, brak świeckich praw, których oparcie znajduje się w naukach Biblii. Achab reprezentuje autokratycznych władców świeckich, stronnictwo państwa, natomiast Obadiasz, stronnictwo Kościoła katolickiego, które przeciwstawiało się papieskiemu absolutyzmowi. Bonifacy został pokonany w swych wysiłkach przeciwko Filipowi. Wraz z nim papieskie królestwo, które zastał on na samym szczycie władzy na ziemi, zaczęło słabnąć. Bonifacy i jego następcy całkowicie przegrali z Francuzami. Co więcej, od roku 1305 do 1377 papieże byli zmuszeni mieszkać we Francji, od roku 1309 do 1377 w Awinionie, podporządkowani francuskiemu rządowi. Bonifacemu i jego następcom bardziej powiodło się jednak w ich konfliktach z niemiecko-włoskimi cesarzami i klerem, z którymi toczyli oni bój podobny do tego, jaki Bonifacy prowadził z Filipem. W Niemczech i Włoszech podjęto silne, lecz niezbyt skuteczne wysiłki zachowania należnych praw stronnictwa świeckiego i kościelnego, szczególnie praw świeckich, przed papieskimi roszczeniami. Podobne konflikty toczono w innych krajach, zwłaszcza w Brytanii. Było więc oczywiste, że w antytypicznej Samarii brakowało państwowej i kościelnej władzy przeciwko papiestwu. Każde ze stronnictw przeciwnych papieskiemu absolutyzmowi, Achab i Obadiasz, w swych oddzielnych sferach działania starało się, wersety 5 i 6, zachować swe prawa i przywileje im gwarantowane przy pomocy prawnych, kościelnych i biblijnych argumentów, źródeł wód i potoków. Francusko-niemieckie stronnictwo liberalne od wieków, werset 4, starało się chronić przed papieskimi prześladowaniami tak zwanych heretyków, między innymi zapobiegając legalnemu wprowadzeniu inkwizycji do Niemiec. Jak zauważyliśmy poprzednio, w mniejszym lub większym stopniu chronili oni nauczycieli, stu proroków, którzy przeciwstawiali się papieskiemu absolutyzmowi i bałwochwalstwu. Jako klasa, w mniejszym lub większym stopniu szli oni jednak na kompromis z Rzymem, energicznie zwalczając go tylko wtedy, gdy próbował obalić ich prawa. Na podstawie tego możemy z łatwością zauważyć, że przeciwnie do twierdzenia J.F. Rutherforda Obadiasz nie jest typem wielkiej kompanii, chociaż niewątpliwie niektóre jednostki z tej klasy występują w obrazie Obadiasza, ponieważ jego postępowanie pod wieloma względami podobne jest do postępowania wielkiej kompanii. Wersety od 7 do 18. Gdy toczone były te boje, Bóg pobudził najpierw Marsyliusza, rok 1309, a następnie jego współpracowników, Johna z Jandun, Michela z Cessena, generała franciszkanów, oraz Williama Ockhama, wybitnego członka tego samego zakonu, którzy wraz z mniejszymi światłami wystąpili z biblijnego punktu widzenia jako najzdolniejsi obrońcy praw państwa i kościoła przed papieskim absolutyzmem. Ich poglądy były o tyle bardziej zaawansowane od poglądów antypapieskiego kleru Francji, Niemiec i Włoch, że od razu zostali oni przez nich uznani za duchową rodzinę tak zwanych dawnych heretyków, antytypicznego Eliasza. To klerykalne stronnictwo, pokazane w typie w postępowaniu Obadiasza, wersety od 7 do 14, obawiało się, by władcy świeccy nie uważali ich za związanych z takimi heretykami. Nie mogąc jednak zawrócić tych wiernych mężów z ich drogi, werset 15, przedstawili ich poglądy francuskim władcom, a później cesarzowi niemiecko-włoskiemu, Ludwikowi Bawarskiemu, co było przygotowaniem na przyjęcie przez tych władców antytypicznego Eliasza i przedyskutowanie spraw z nim, werset 16. Wystąpiła pewna trudność w przekonaniu władców świeckich co do niewinności tych reformatorów, werset 17 i 18, ponieważ władcy ci zostali oszukani przez stronnictwo papieskie i sądzili, że za zło w chrześcijaństwie odpowiedzialni są przede wszystkim heretycy. Po pewnym czasie udało im się jednak przekonać władców świeckich, że kłopoty te były wynikiem ustępowania przez władze świeckie roszczeniom papiestwa. Władcy w znacznym stopniu nauczyli się tej lekcji, zanim w roku 1378, jako doktrynalny reformator, pojawił się Wycliffe, który od lat bronił angielskiego króla, parlament i lud przed papieskimi roszczeniami. W ten sposób antytypicznemu Eliaszowi częściowo udało się przekonać świeckie władze Europy, że za ówczesny zepsuty stan kościoła, państwa i społeczeństwa główną winę ponoszą niebiblijne, nielogiczne i niezgodne z faktami roszczenia papiestwa. To, czego pod tym względem nie udało im się w pełni osiągnąć, zostało osiągnięte przez papieską schizmę. Wersety od 19 do 25. Rok 1377 był świadkiem powrotu papiestwa z Awignonu do Rzymu. W następnym roku rozpoczęła się wielka papieska schizma, trwająca aż do roku 1417, która zafundowała chrześcijaństwu gorszący spektakl dwóch, a niekiedy trzech rywalizujących papieży, obrzucających klątwami siebie nawzajem i swych odnośnych zwolenników oraz próbujących nikczemną dyplomacją wykradać sobie wzajemnie poparcie różnych państw i wpływowych jednostek. Schizma ta pobudziła Wycliffa, lata od 1378 do 1384, i Husa, lata od 1391 do 1415, jako reformatorów, którzy wraz z wieloma zwolennikami nawoływali do reformy w doktrynie, organizacji i praktyce, zgodnie z zasadami Biblii. Gdy łotry się kłócą, prawda wychodzi na jaw. Tak więc każde papieskie stronnictwo demaskowało nikczemność drugiego. Reformatorzy apelowali do władców, by ci zażądali reformy. Władcy zostali przekonani do takiej konieczności i w całym chrześcijaństwie wprowadzili mechanizmy zmierzające do tego celu, wersety 19 i 20. Pewni władcy świeccy nakłaniali bardziej liberalnych czołowych teologów i prałatów katolickich, którzy ze wstydem potwierdzali rozkład kościelnej dyscypliny i życia, by domagali się reformy, werset 20. Należeli do nich szczególnie kardynał Daly z Francji, Gerson, kanclerz Uniwersytetu w Paryżu, Nicolas Clemange, rektor Uniwersytetu w Paryżu, kardynał Dallemme, Henryk z Langenstein, Dietrich z Nichem oraz kardynał Nicolas z Cusa, a także wiele innych mniejszych i większych postaci, wersety 19 i 20. W wyniku objawiania kościelnego zła w ten sposób wyłoniły się dwa stronnictwa reformatorskie, a biblijne, antytypiczny Eliasz, domagający się biblijnej reformy w doktrynie, organizacji i praktyce, oraz b. klerykalne, baalowe, dążące do zewnętrznej reformy życia, bez dotykania doktryn, organizacji i praktyk Rzymu. Antytypiczni prorocy Baala opowiadali się za klerykalizmem, lecz nie za papieskim absolutyzmem, utrzymując, że sobór powszechny jest wyższy od papieża. Wycliffe, Hus oraz inni zwracali się zarówno do ludu, jak i do władców, tworząc powszechną atmosferę sprzyjającą reformie, lecz ludzie nie zareagowali w pełni tak, jak pragnęli tego reformatorzy, ale zatrzymali się między dwoma poglądami, werset 21. Antytypiczny Eliasz potwierdzał prawdziwość oskarżenia, że w porównaniu z drugim stronnictwem reformatorskim stanowi nieliczną grupę, werset 22. odwołał się do testu odnośnie tego, czyje ofiarnicze zasady reformatorskie i dzieło spotkają się z manifestacją boskiej aprobaty. Odpowiedź przez ogień. 3 Mojżeszowa rozdział 9 werset 24. Zgromadzenie na górze Karmel, ogród owocny, przedstawia fakt, że z reformatorskich ofiar oczekiwano praktycznych rezultatów. Każde stronnictwo reformatorskie twierdziło, że jego własny program jest jedynym praktycznym programem. Antytypiczny Eliasz doradzał ludziom, by wybrali między nimi dwoma i ich zasadami, wersety 21 i 22, na podstawie rezultatów, jako manifestacji boskiego uznania, wersety 23 i 24. Antytypiczny Eliasz mógł bezpiecznie to czynić, ponieważ wiedział, że szatan nie będzie chciał reformować swego królestwa. Ludzie na ogół uznawali to za właściwy sposób podjęcia decyzji, werset 24. Każdy cielec reprezentuje człowieczeństwo odpowiednich ofiarujących. Jego ćwiartki przedstawiają poszczególnych uczestników tych dwóch ruchów reformatorskich. Drewno reprezentuje wersety Pisma Świętego i argumenty używane przez każdą ze stron. To, że pod cielca nie podłożono ognia, przedstawia, że każda ze stron pozostawiała za manifestowanie uznania dla swego dzieła, temu kto w rzeczywistości był jej Bogiem, Jehowie lub Szatanowi. Antytypiczny Eliasz w naturalny sposób oddał prawo pierwszeństwa w podjęciu próby zreformowania Kościoła ogromnej liczbie członków drugiego stronnictwa reformatorskiego. Werset 25. Wersety od 26 do 29. Klerykalne, baalowe, katolickie stronnictwo reformatorskie przekonało się, że największymi przeszkodami na drodze reformy są papieże oraz kolegium kardynalskie, którzy cały czas utrudniali, a ostatecznie uniemożliwili zupełnie osiągnięcie jakichkolwiek rezultatów. Nie znaczy to jednak, że z wielkim mozołem nie pracowali oni, by je uzyskać, gdyż nigdy w jakiejkolwiek sprawie nie podjęto większych wysiłków. Popierani przez królów i cesarzy, którzy domagali się zwołania 3 soborów powszechnych w Pizie w latach od 1409 do 1412, w Konstancji w latach od 1414 do 1418, oraz w Bazylei, w latach od 1431 do 1449, podjęli oni bardzo zdecydowane wysiłki w kierunku reformy. Nie godząc się jednak na reformy doktryn, organizacji i praktyk Rzymu, a ograniczając swe wysiłki tylko do zreformowania papieskiego absolutyzmu i moralności Kościoła w głowie, papieżu, oraz członkach, klerze, opowiadali się oni za ogólnym katolickim systemem klerykalizmu, kultem Baala. W wyniku tego każdy ich wysiłek był udaremniany. To stronnictwo reformatorskie sądziło, że pracuje dla Jehowy, lecz jako czciciele Baala służyli szatanowi i nie otrzymali odpowiedzi, ponieważ szatan nie chciał ich reformy. Werset 26. Tym, co objawiali, oczywiście deptali kościół, ołtarz, na przykład po ujawnieniu w Pizie wielu okropnych faktów usunęli oni dwóch zwalczających się papieży, wybrali innego, a jedynym efektem ich zabiegów było 3 papieży na ich głowie, przy czym każdy z nich miał licznych zwolenników. W Konstancji, gdzie został zamęczony Hus, prześladowany przez Deiliego, papieżowi Janowi XXIII, który w rezultacie został usunięty z papieskiego tronu, zarzucono i udowodniono 72 najbardziej potworne zbrodnie. Ostro krytykowano osoby o wielkiej reputacji. Jeszcze gorzej miały się sprawy w Bazylei. Kościół katolicki, ołtarz, w jego hierarchii, głowie i członkach, został zdeptany. Ku zakłopotaniu reformatorów katolickich postępowanie Jana Husa oraz wielu jego zwolenników, jak i zwolenników Wycliffa, sprowadziło na reformatorów katolickich większą lub mniejszą pogardę, w miarę jak ich bezowocne wysiłki stawały się coraz bardziej widoczne, a przez nauki i wyśmiewanie antytypicznego Eliasza stawały się niczym. Werset 27. Według swojego zwyczaju zadawali sobie rany publicznymi wyznaniami i pokutami za swe złe postępowanie, wysilając się tak bardzo, że wielu z nich zmarło ze zwykłego wyczerpania. Werset 28. Chociaż ich nadzieje na zreformowanie Kościoła jedna po drugiej były niweczone przez sprytnych papieży oraz knujących intrygi kardynałów i ich zwolenników, ci kontynuowali swe wysiłki w sposób nie mający sobie równych. Sobór w Bazylei trwało 18 lat. Wyobraźmy sobie konwencję trwającą 18 lat. Święci ojcowie z pewnością byli nużąco gadatliwi, wielu z nich przemawiało 8 dni bez przerwy, robiąc sobie tylko krótkie przerwy dla niezbędnego posiłku. By dowieść, że były to jedynie przeciętne wysiłki, inni rozciągali swe nużące przemówienia do 13 dni. Och! Rzeczywiście prorokowali aż do wieczora. Nie przyniosło to jednak żadnego skutku. Werset 29. Ich zasady i słowa były odrzucane lub kierowane w inną stronę. Gdy około 10 lat po soborze w Bazylei ich reformatorskie wysiłki ustały, papieże, każdy gorszy od swego poprzednika, co osiągnęło swe apogeum w Aleksandrze VI, lata od 1492 do 1503, być może najbardziej bezbożnym ze wszystkich papieży, następowali po sobie w deprawacji złego postępowania, równie bezbożni, jak papieże z X czy jakiegokolwiek innego stulecia. Wersety od 30 do 38. Antytypiczny Eliasz w osobach Jana Wessela, który zmarł w roku 1489, oraz jego współpracowników w Holandii i Niemczech, a także Savonaroli, zamordowanego w roku 1498, oraz jego współpracowników we Włoszech, działały wśród ludzi, przyciągając bardzo przychylną uwagę, szczególnie począwszy od roku 1479 Przystąpcie do mnie. U wielu pobudzili oni ducha prawdziwego poświęcenia naprawił ołtarz, werset 30. Odwoływali się do wszystkich poświęconych, 12 kamieni, 12 pokoleń duchowego Izraela, na podstawie Biblii jako jedynego źródła i reguły wiary i praktyki. Na podstawie Jezusa jako jedynej głowy Kościoła, na podstawie kapłaństwa wszystkich poświęconych wierzących oraz na podstawie usprawiedliwienia przez wiarę. W ten sposób zgromadzili prawdziwy Kościół, ołtarz. Nieco później Luther i Zwingli, opowiadający się za tymi samymi zasadami, rozpoczęli antytypiczne ofiarowanie. A niebawem przyłączyli się do nich liczni współpracownicy. Rów dookoła ołtarza reprezentuje sferę, do której miały być ograniczone ich reformatorskie zabiegi, to jest Biblię. Dwiema miarami zboża, co stanowiło pojemność tego rowu, były jej dwie części, Stary i Nowy Testament, pełny prawdy. Swe reformatorskie wysiłki ograniczyli oni zatem do biblijnych doktryn, organizacji i praktyki, na tyle, na ile były one wtedy na czasie. Werset 32. Drwa reprezentują biblijne wersety oraz biblijne, logiczne i oparte na faktach argumenty używane w ich wysiłkach reformatorskich. Kawałki cielca przedstawiają człowieczeństwo jednostek antytypicznego Eliasza. Cztery wiadra wody reprezentują cztery główne zasady protestanckiej reformacji, a Biblię, jedyne źródło i reguły wiary i praktyki, b Jezusa, jedyną głowę prawdziwego Kościoła, c usprawiedliwienie tylko przez wiarę, oraz d wyłączne kapłaństwo poświęconych wierzących. Pierwsze wylanie wody przedstawia nauczanie tych czterech prawd przez reformację Lutra, werset 33, drugie, nauczanie tych samych prawd przez reformację Zwingliego, trzecie, nauczanie tych samych prawd przez reformację episkopalną, prowadzoną przez Tomasza Cranmera, angielską, lecz nie tę pochodzącą od Henryka VIII, werset 34. Nauki te okryły i otoczyły prawdziwy Kościół, ołtarz, i występowały w całej Biblii, Rowie, werset 35. Modlitwa Eliasza reprezentuje gorące i ufne pragnienia wiernych, oczekujących prawdziwej reformy i nawrócenia ludzi do Jehowy, czego dowodem były ich reformatorskie wysiłki, wersety 36 i 37. Przez prawdziwą reformację, jaka została dokonana, Jehowa zamanifestował, że przyjmuje ofiarowane człowieczeństwo wiernych, cielca, używane biblijne wersety i argumenty, drewno, prawdziwy Kościół, ołtarz, nauki czterech podstawowych zasad reformatorów, cztery wiadra wody, oraz historyczne świadectwa przytaczane jako potwierdzenie, proch. Werset 38. Niemal cała Europa nawróciła się na protestantyzm, a przeciwko klerykalizmowi, kultowi Baala. Gdyby nie intrygi i oszustwa jezuitów, a przede wszystkim gdyby nie przemoc tak zwanej świętej inkwizycji oraz katolickich armii i motłochu, najwyraźniej cała Europa zostałaby nawrócona i pozostałaby nawrócona na protestantyzm. Werset 39. Ofiarowanie to zakończyło się przed rokiem 1618. Obok konstruktywnych, ofiarniczych działań, reformatorzy prowadzili równocześnie działania destrukcyjne w religijnych sporach tamtych czasów. Wierni wzywali wszystkich, by żądali od klerykalnych nauczycieli Rzymu odpowiedzi na te pytania w sporach, w wyniku czego prorocy ci zostali pojmani. Kiszon, czyli krzywy, kręty, nieuczciwy, reprezentuje kręte ścieżki rzymskich błędów, przez obalenie których wierni mieczem ducha zabili antytypicznych proroków Baala. Werset 40. Początek antytypu tego wersetu rozpoczyna się od reformacji i trwa przez 100 lat. Bardzo ograniczony nakład Biblii w latach od 1517 do 1619 był szumem, zapowiedzią, ulewnego deszczu. Antytypiczny Eliasz odwołał się do Biblii, tak trudno dostępnej, jako gwarancji, że władza świecka, Achab, będzie mogła przyswoić sobie, jeść i pić, od uzurpacyjnego papiestwa swe własne odpowiednie władze, tak jak są one opisane w Biblii, werset 41. Jak powszechnie potwierdza to historia Europy, władcy świeccy wprowadzili tę zasadę w czyn krótko po nastaniu reformacji. Chociaż rozpoczęło się to niemal równocześnie z reformacją, bardzo rozwinęło się w wyniku wojny 30-letniej z lat od 1618 do 1648. Udanie się przez Eliasza na szczyt Góry Karmel przedstawia spodziewanie się przez klasę Eliasza największych owoców z rozpowszechniania Biblii, a ich żarliwe modlitwy o te owoce pokazane są w ostatniej części wersetu 42. Początki antytypów tego wersetu, łącznie z pierwszą częścią modlitwy antytypicznego Eliasza, prowadzą nas z powrotem do początku reformacji. Jak wiemy, ta reformacja była reformacją przez sekty. Z tego powodu antytypicznemu Eliaszowi służyli sekciarze, reprezentowani przez sługę Eliasza. W sumie było 7 reformacji przez sekty, od około 1525 do 1799 roku, czego typem jest 7-krotne wychodzenie sługi Eliasza, by zobaczyć, czy widać zapowiedź deszczu, wersety 43 i 44. Były to następujące reformacje: a. luterańska, b. prezbiteriańska, c. baptystyczna, d. unitariańska, e. episkopalna, f. kongregacjonalna oraz g. metodystyczna. 5 z nich rozpoczęło się między rokiem 1525 a 1560, dlatego antytyp tych wersetów rozpoczyna się niemal z początkiem reformacji. Ruch kwakrów jest pominięty z powodu lekceważenia przez niego Biblii. Wersety od 43 do 46 pomagają nam zlokalizować czas deszczu, pokazując wydarzenia, które go poprzedziły i wystąpiły po nim. Wydawanie Biblii, nieuznawane przez papiestwo, w oczach Rzymu było aktem buntu, morze. Tak więc tylko z tego symbolicznego morza mogła nadejść obietnica deszczu Biblii. Dlatego antytypiczny Eliasz powiedział denominacjom, by nadejścia Biblii spodziewali się od tych, którzy buntowali się przeciwko zarządzeniom Rzymu dotyczącym rozpowszechniania Biblii. 7 wyjście i wypatrywanie przez sługę miało miejsce w czasie ruchu metodystów, który nie rozpoczął się w roku 1728, jak uczy 7 tom, kiedy to Wesley został wyświęcony na episkopalnego kapłana, po czym przez 10 lat pracował jako taki w tym kościele, w harmonii z jego zasadami i zarządzeniami, lecz w roku 1738, kiedy to nawrócił się on i rozpoczął ruch, który po wielu latach rozwinął się w metodyzm. Mały obłok, werset 44, przedstawia objawienie rozdział 14, werset 14, kłopotliwe nauki o wolności, równości i braterstwie, przeciwstawiane panowaniu królów, i tym podobne, emanujące od oświeceniowych i rewolucyjnych agitatorów Francji przed i w czasie rewolucji francuskiej, w latach od 1748 do 1804, które w pańskiej opatrzności pomogły antytypicznemu Eliaszowi, objawienie rozdziału 12, wersety 15 i 16. Te kłopotliwe i częściowo prawdziwe nauki były wyrazem ludzkiej mocy, jak dłoń ludzka, przeciwko błędom papiestwa i dawały nadzieję na pełną moc z nauk Biblii i chmury, werset 45, na temat prawdziwej wolności, równości i braterstwa. Te dwie grupy nauk całkowicie przykryły papieskie kościelne władze, niebo, werset 45. Przez kościół metodystyczny, który początkowo był chrześcijańskim ruchem wolności, równości i braterstwa przeciwko kościołowi Anglii, antytypiczny Eliasz powiedział władzom świeckim, by przygotowywały się na wstrząs, jaki miał nastąpić w kościele i państwie w wyniku prawd głoszonych przez oświeceniowych i rewolucyjnych agitatorów. W ten sposób częściowo przygotował on władze świeckie na wstrząs wywołany rewolucją francuską, gdy niczym fala pływowa uderzyła ona w brzegi społeczeństwa, werset 44. Zarówno nauki francuskich luminarzy, jak i rewolucjonistów mały obłok, na temat właściwej człowiekowi wolności, równości i braterstwa, z ich konsekwencjami z rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich, rola małego obłoku w wietrze, a także prawdziwe nauki Biblii na temat chrześcijańskiej wolności, równości i braterstwa chmury, z ich konsekwencjami, wojną, rola chmur w wietrze, przeciwko zamknięciu Biblii przez Rzym, zaciemniły trudnościami papieskie władze, niebiosa. Ulewa Biblii, deszcz, nastąpiła przez towarzystwa biblijne, tworzone szczególnie od 1804 do 1816 roku, w wyniku nauk Biblii niosących kłopoty dla Rzymu, chmury, i towarzyszącej im wojny, wiatr. Z zakazywaniem Biblii przez Rzymian ten zbieg wydarzeń, po pierwsze, twierdzenia i działania francuskich luminarzy, rewolucjonistów i wojskowych na temat wolności, równości i braterstwa, a przeciwko rządom księży, królów, arystokracji, i tym podobne, oraz, po drugie, prawdziwe nauki Biblii na te tematy i będąca ich wynikiem wojna z zakazywaniem Biblii przez Rzym, zmusiły władze świeckie zorganizowane w Porozumieniu Narodów, WUS, Rydwan, by przed nadejściem deszczu zwróciły nieprzychylną uwagę, wsiadł i pojechał, na temat Unii Kościoła i Państwa, Jezreel, nominalne, nasienie Boga, miejsce wspólnego zamieszkiwania przez Achaba i Izabel. W wyniku tego nawet nie zaproszono papieża do udziału w konferencji pokojowej w Wiedniu, po ostatecznej porażce Napoleona w roku 1815, co wskazuje na rzeczywistość nowoczesnej separacji między Kościołem i państwem. Werset 45. Jak można się było spodziewać, przez wierną służbę w nauczaniu, przepasawszy biodra, antytypiczny Eliasz, szczególnie w kościele metodystycznym, uprzedził władze świeckie w nieprzychylnym spojrzeniu na Unię Kościoła i Państwa, ku wielkiemu rozgoryczeniu papiestwa. Werset 46. Jak można zauważyć, zgadzamy się z bratem Olsonem, że rewolucja francuska i wojny napoleońskie związane były z ulewą Biblii. Związek ten był jednak przypadkowy, nie jako skutek czy źródło. Nasze wyjaśnienie odnosi się do tych wydarzeń jako uwzględnionych w małym obłoku i jego roli w wietrze. W ogóle nie wymienia ona agitacji oświeceniowych i będących ich następstwem agitacji rewolucyjnych, z których te pierwsze naszym zdaniem były małym obłokiem, gdy najpierw został dostrzeżony, który oczywiście rozrastał się w agitacjach rewolucyjnych. Podstawą tych oświeceniowych agitacji była książka Monteskiusza o duchu praw, wydana w roku 1748. Voltaire, Rousseau i wielu innych miało swój udział w małym obłoku, który skądinąd nazywany jest powodzią smoka. Prawdziwym źródłem ulewy były jednak antytypiczne chmury oraz ich rola w wietrze, co w ogóle nie jest wspomniane przez brata Olsona. Jedna rzecz jest pewna, ulewa Biblii nie nadeszła z powodu rewolucji francuskiej czy wojen napoleońskich, lecz była wynikiem chrześcijańskich nauk na temat wolności, równości i braterstwa, mających swój początek w ruchu metodystycznym, była też wynikiem agitowania na rzecz rozpowszechniania Biblii, wojny przeciwko stanowisku Rzymu w tym względzie. Jak można zauważyć, tekst podaje, że niebiosa zostały zaciemnione nie tylko chmurami, lecz także wiatrem. Musiał to być wiatr podobny do naszych zachodnich tornad, chmur wiatru, poruszających się bardzo szybko. Rozważmy teraz historię, w jaki sposób dano pierwszy impuls do zakładania towarzystw biblijnych, które rozpowszechniają Pismo Święte, jako obfity deszcz z chmur biblijnych prawd na temat prawdziwej wolności, równości i braterstwa. W każdym z siedmiu ruchów reformatorskich, pokazanych w siedmiokrotnym wypatrywaniu przez sługę Eliasza, podejmowano wysiłek uzyskania szerokiej dystrybucji Biblii. Wysiłki te nie przynosiły jednak żadnego skutku aż do chwili rozpoczęcia się ostatniego z nich, metodyzmu. Walijski kapłan metodystyczny, pan Charles Zbala, oraz walijska metodystyczna młoda dziewczyna, Mary Jones z Lanfihangel, stali się narzędziami użytymi przez pana do dania temu ruchowi bodźca. Ta młoda dziewczyna, urodzona w roku 1786, była biedna, bystra i pobożna, od dzieciństwa bardzo pragnęła posiadać Biblię, która wówczas należała w Walii do rzadkości. By móc kupić Biblię, w wieku 10 lat zaczęła oszczędzać pieniądze, które otrzymywała lub zarabiała, a które inne dzieci wydałyby na słodycze. Przez 6 lat oszczędzała wszystko, co mogła zdobyć, zawsze pamiętając o swym celu, aż w końcu zebrała wystarczającą kwotę na swoją Biblię. Jakież to było ubóstwo, które dla kupienia Biblii wymagało 6 lat ścisłego oszczędzania. I jakież poświęcenie, o chwalebne myśli. Usłyszała, że pan Charles z Bala, mieszkający w odległości około 41 km, sprzedawał Biblię. Wiosną roku 1800 ta poświęcona dziewczyna, przepełniona najbardziej gorącymi pragnieniami zdobycia Biblii, żarliwa modlitwa Eliasza, szła boso 41 km do Bala, żeby ją kupić. Jednak cały zapas pana Charlesa został sprzedany, z wyjątkiem kilku egzemplarzy obiecanych już innym, a wydawcy walijskich Biblii zakończyli działalność. Na wieść o tym rozpłakała się z rozczarowania. Jej łzy błagały jednak bardziej niż jej słowa. Pan Charles pozwolił jej wziąć jedną z tych, którą komuś już obiecał. Szczęśliwa w sposób niemożliwy do opisania słowami, szła z powrotem boso 41 km do domu. Głód Biblii, podkreślony tym wydarzeniem i stale obecny w jego umyśle, podpowiedział pomysł stworzenia towarzystwa biblijnego, co pobudziło pana Charlesa do prób zorganizowania takiego towarzystwa w celu wyłącznego wydawania Pisma Świętego. Jesienią roku 1802 na spotkaniu Towarzystwa Traktatowego w Londynie nadał siłę błaganiom o założenie Towarzystwa Biblijnego, opowiadając historię Mary Jones i jej Biblii. Słuchacze zostali zelektryzowani biblijnym duchem prawdziwej wolności, równości i braterstwa, widocznym w Mary Jones i panu Charlesie. Historia ta stała się częścią traktatu nawołującego o Biblię dla całego świata i pobudziła potężny ruch w całej Brytanii, a później także w innych krajach, w kierunku biblijnej wolności, równości i braterstwa, które wynikają z rozpowszechniania Biblii, antytypu chmur i wiatru, które najpierw doprowadziły do utworzenia brytyjskiego i zagranicznego towarzystwa biblijnego w roku 1804, a następnie innych towarzystw biblijnych. Nie garćcie dniem małych początków. Przez tę pokorną, poświęconą metodystką młodą dziewczynę oraz przez tego pokornego, poświęconego metodystkiego kapłana zapoczątkowany został ruch, który doprowadził do powstania ogromnych towarzystw biblijnych oraz do rozpowszechniania Biblii lub jej części w setkach milionów sztuk, w ponad 900 językach rozsianych po całej ziemi. Biblia jest pochodnią prawdziwej wolności, równości i braterstwa. Jej wyzwolenie, szczególnie począwszy od roku 1804. Zapobiegło zapanowaniu papiestwa nad współczesnym światem przez absolutyzm. Chwała niech będzie naszemu Bogu za to wielkie błogosławieństwo. Powyżej zwróciliśmy uwagę na fakt, że antytypiczny trzeci rok trwał od 1259 do 1619 roku, kiedy to miał miejsce antytyp z pierwszej królewskiej rozdziału 18 wersetów od 1 do 40. Można też zauważyć, że Jakuba rozdział 5 werset 17 mówi nam, iż susza trwała 3,5 roku i że natychmiast po tym okresie, werset 18, Nadszedł deszcz. W historii z 18 rozdziale 1 Ej Królewskiej w wersetach od 1 do 40 oraz od 41 do 46, element czasowy występuje tylko w wersecie 1, lecz czas trwania wydarzeń z 18 rozdziału 1 Królewskiej wynosił około 1,5 roku, ponieważ wiemy z Biblii, że w antytypie trwało on około 1,5 symbolicznego roku. Wydaje się, że w typie wydarzenia u podnóża Góry Karmel, wersety od 20 do 40, nastąpiły dzień przed deszczem, co potwierdzają następujące fakty. Z powodu suszy ofiara musiała być składana w pobliżu morza, ponieważ potrzeba było 3 razy po 4 wiadra wody w krótkim czasie. Po godzinie 15, czasie ofiary wieczornej, w polskim z pokarmów, śniednej, przepis tłumacza, sporo czasu zajęło zbudowanie drugiego ołtarza, wykopanie rowu, zabicie drugiego cielca, pocięcie go na kawałki, zabranie i doprowadzenie 450 proroków Baala do Kiszon, kilka kilometrów na północ od Góry Karmel. Ich zabicie przez jedną osobę oraz powrót do podnóża Góry Karmel. Wierzchołek, najwyższa część Góry Karmel o wysokości 531 metrów nad poziomem morza, leżał około 15 km na południowy wschód od podnóża góry przy morzu. W tamtych okolicznościach Eliasz nie mógłby wspiąć się do tego miejsca przed zmrokiem. Dlatego wydarzenia na szczycie góry, które wymagały widoczności przedmiotów oddalonych o co najmniej 9,7 km, co jest najkrótszą odległością do morza, musiały mieć miejsce przynajmniej dzień po złożeniu ofiar u podnóża góry. Brak miejsca zmusza nas do krótkich komentarzy na temat Eliasza w 19 rozdziale 1 Królewskiej w wersetach od 1 do 21. Wersety 1 i 2 są typem gniewu papiestwa, niektórzy z kleru protestanckiego, szczególnie w kościele Anglii, przejawiali tego samego ducha, z powodu dzieła reformy zakończonego ulewnym deszczem Biblii. Gniew ten był spowodowany nieprzychylnym stanowiskiem władz świeckich do Unii Państwa i Kościoła, co przekonało papiestwo, że państwo sprzyja niektórym zasadom i działaniom antytypicznego Eliasza. Gniew ten osiągnął swój punkt kulminacyjny w klątwach przeciwko zaraźliwym towarzystwom biblijnym z lat od 1816 do 1825. Parauzyjny tom 2 strony 321 i 322. Ucieczka z wersetu 3 rozpoczęła się zatem między rokiem 1816 a 1825. Przez ruch Stołna, który rozpoczął się w roku 1804 i który odrzucał ideę denominacji, odprawieni zostali sekciarze, sługa Eliasza. Odtąd prawdziwy Kościół był od nich wolny jako sługi. Bez kredo wyznań Kościół był zadowolony z Biblii, Beersheba, studnia przysięgi, którą Barton Stone i Thomas Campbell uznawali za jedyne kredo. Izolacja i przygnębienie świętych Boga aż do ruchu Millera są pokazane w wersecie 4. Na innym miejscu wystarczająco dokładnie wyjaśnimy wersety od 5 do 8, których antytypy doprowadzają nas do roku 1914. Od wersetu 9 antytyp cofa się, co zauważyliśmy kilkakrotnie w poprzednim rozdziale, i opisuje inny zestaw obrazów, przy czym każdy obraz podany jest do końca, choć w antytypie nie wypełnia się całkowicie przed rozpoczęciem się następnego. Rozumiemy, że scena w jaskini, wersety 9 i 10, przedstawia stan rozczarowania i żalu braci w latach 1844 i 1845, z powodu niespełniania się ich oczekiwania dotyczącego powrotu Pana. W trakcie tego doświadczenia Pan zaczął podawać braciom zrozumienie wielkiego ucisku i zbliżającego się królestwa, wersety 11 i 12. Około roku 1846, gdy Pan zaczął zlecać im nauczanie i upoważnianie, namaszczanie Elizeusza, zaczęli oni wychodzić ze swego rozczarowania. W tym roku rozpoczęło się namaszczanie antytypicznego Elizeusza. W antytypie chronologiczna kolejność trzech poleceń, wersety 15 i 16, wydaje się być zmieniona, ponieważ, jak wykażemy, namaszczenie antytypicznego Elizeusza rozpoczęło się przed rokiem 1874, druga królewska rozdział 2 werset 1, podczas gdy namaszczanie pozostałych zostało zakończone do roku 1932, a antytypiczny Eliasz otrzymał polecenie, by to uczynić po roku 1874. Pozostałą część rozdziału wyjaśnimy gdzie indziej, z wyjątkiem 12 par wołów w jarzmie, w Biblii Warszawskiej, Zaprzęgów, przepis tłumacza, które naszym zdaniem przedstawiają człowieczeństwo antytypicznego Elizeusza w 12 pokoleniach nominalnego Izraela duchowego, 4 Mojżeszowa rozdział 17 wersety 2 i 3, w których znajdowali się niektórzy antytypiczni Lewici. Antytypiczny Elizeusz ofiarował człowieczeństwo Lewitów, by iść za antytypicznym Eliaszem, werset 21. Polskie przekłady błędnie oddają początek tego wersetu jako wrócił do niego, a powinno być wrócił od niego, przepis tłumacza. Było to jego własne człowieczeństwo, a różnica w sposobie mówienia wynika z użycia różnych typów. Pożyteczne będzie rozważenie tutaj faktów związanych z namaszczaniem antytypicznego Elizeusza przez antytypicznego Eliasza. Pierwszym z tych faktów jest powiadomienie antytypicznego Eliasza przez Boga, że ma namaścić antytypicznego Elizeusza, by został prorokiem zamiast niego, to jest by przygotował go na rzecznika Boga do świata, gdy nadejdzie czas zakończenia tej funkcji przez antytypicznego Eliasza. Antytypiczny Eliasz udzielił tego namaszczenia antytypicznemu Elizeuszowi przez połączenie go ze sobą w urzędowych władzach swego dzieła, co jest pokazane w symbolu rzucenia przez Eliasza swego płaszcza na Elizeusza. W następujący opatrznościowy sposób Pan pokazał bratu Millerowi, jako ówczesnemu wodzowi klasy Eliasza, że antytypiczny Eliasz powinien połączyć ze sobą antytypicznego Elizeusza w używaniu swych władz urzędowych. Brat Miller i pozostali najbardziej wybitni wodzowie Eliasza starzeli się i słabli, a ich wiek i słabości były opatrznościową wskazówką, by część ciężaru tej pracy włożyć na młodsze i silniejsze ramiona. O tym fakcie brat Miller mówi następująco w swej broszurce Apologia i Obrona, napisanej w lipcu 1845 roku. Moja praca jest w zasadzie skończona. Moim młodszym braciom pozostawię zadanie walki o prawdę, kursywa dodana. Przez wiele lat trudziłem się sam. Obecnie Bóg wzbudził tych, którzy zajmą moje miejsce. Nie przestanę modlić się o rozprzestrzenianie się prawdy. Życie W. Millera, White, strona 373. Skąd wiemy, że ci młodsi bracia w większości byli nowymi stworzeniami tracącymi korony? Odpowiadamy, wkrótce po śmierci brata Millera przystąpili oni do tworzenia sekty adwentystów i jako książę adwentyzmu podawali nauki naprawiające, misę, zbijające, czasze, oraz wychowujące w sprawiedliwości, łyżkę, związane z chronologią drugiego adwentu. Drugim faktem jest czynność, poprzez którą antytypiczny Eliasz zarzucił swój płaszcz na antytypicznego Elizeusza. Pokażemy, jak brat Miller wykonał swoją część tego antytypu jako przykład, w jaki sposób wspomagający go bracia z malutkiego statka mogli wypełnić swoją część w tym antytypie. Zacytujemy ze stron 386 i 387 życia W. Millera, autorstwa White'a, w dniu 8 września roku 1846. Pan Miller rozpoczął objazd z wykładami po Kanadzie. Przez jezioro Champlain udał się do Burlington, w stanie Vermont, gdzie miał kazanie wieczorem tego dnia. Spotkał tam starszego zboru, Buckleya, który towarzyszył mu w tej podróży. Z tego miejsca udał się do Essex, w stanie Vermont, gdzie pan Miller wygłosił dwa wykłady. W dniu 12 września rozpoczęli oni dwudniowe spotkanie w Cambridge, w stanie Vermont, gdzie była dość dobra frekwencja. We wtorek 15 rozpoczęli oni spotkanie w Montgomery, w stanie Vermont, które trwało aż do najbliższego sabatu, przy czym pan Miller z reguły przemawiał dwa razy dziennie. W tej miejscowości dopadł go ostry ból w jednym z palców u nogi. Wkrótce został od niego uwolniony, lecz ból przeszedł do lewego ramienia. Wtedy chciał wracać do domu, lecz przekonano go, by kontynuował podróż. W dniu 22 wygłosił dwa wykłady w South Troy, w stanie Vermont. Spotkanie odbywało się w dużej sali, która wcześniej używana była jako sala balowa. Gdy przemawiał wieczorem, jacyś prymitywni ludzie z marginesu, stojący na zewnątrz budynku, obrzucili okna jajkami, pałkami i kamieniami. Niektóre z ich pocisków wpadły do pomieszczenia. Jeden z kamieni wielkości kurzego jajka uderzył w biurko przed panem Millerem, gdzie on przemawiał. Słuchacze byli nieco poruszeni, lecz on poprosił ich o spokój i kontynuował swój wykład. Nikt nie odniósł ran, a z tego incydentu wyniknęło wyraźne dobro, ponieważ pobudziło to energię starszego pana i podniosło zainteresowanie pozostałą częścią kazania. W czwartek, 24 września roku 1846 to data pokazana u dołu dużego stopnia piramidy, rozpoczęli oni konferencję, odpowiadającą naszej konwencji, w Derby Lane, w stanie Vermont, która trwała przez 4 dni. Ból w ramieniu pana Millera wzmógł się znacznie i doprowadził do guza znacznych rozmiarów, który wskazywał na wyraźny stan zapalny. Mimo to przemawiał on 6 razy, w ciągu 4 dni, z wyraźnym wigorem. W tym cytacie wszystkie kursywy zostały dodane przez nas. Używając ich, podkreślamy pewne aspekty związane z naszym tematem. Zauważmy, po pierwsze, że starszy zboru, Buckley, był jego towarzyszem i współpracownikiem w tej podróży, po drugie, że w dniach od 24 do 27 września, czyli przez 4 dni, rozpoczęli oni konwencję, w Derby Lane, w stanie Vermont, po trzecie, że w Montgomery między 15 a 21 września brat Miller zachorował, po czwarte, że jego choroba nasilała się, doprowadzając w końcu do znacznych rozmiarów guza, po piąte, że to zmniejszyło liczbę jego planowanych wystąpień, w wyniku czego przemawiał tylko 6 razy, podczas gdy jego normalny program zakładał wystąpienie 8 razy, po szóste, że zwiększyło to liczbę okazji, w których przemawiać musiał starszy Buckley, który przejął 2 kazania, jakie w przeciwnym wypadku wygłosiłby brat Miller, oraz że, po siódme, brat Miller przekazał bratu Buckleyowi do wykonania pewną część swojej pracy, czyli połączył go ze sobą w swej pracy. Czyniąc to, brat Miller, jako wucel Jasza, zarzucił antytypiczny płaszcz Eliasza na przedstawiciela antytypicznego Elizeusza. Widzimy zatem, w jaki sposób rozpoczęło się namaszczanie antytypicznego Elizeusza. Jeśli chodzi o trzeci akt, antytypicznego Elizeusza cofającego się nieco, gdy Eliasz zarzucił na niego swój płaszcz, musimy wyciągnąć wniosek, że w omawianym przypadku starszy Buckley, jako przedstawiciel klasy Elizeusza, w jakiś sposób pozwolił, by pewne samolubne uczucie pocałować mojego ojca i moją matkę, przeciwnie do myśli wyrażonej w słowach zapomnij domu ojca swego, samolubstwo, pobudziło go do powstrzymania się od ofiarowania tak wiernie, jak powinien to był uczynić w warunkach możliwych dla niego z powodu słabości brata Millera, które zmusiły go do przerzucenia części swej pracy na brata Buckleya. Cofając się w ten sposób, pocałował on swego ojca i matkę, okazał pewne posłuszeństwo samolubstwu. Brat Buckley samolubnie pozwolił choremu bratu Millerowi przemawiać zbyt często, przychodząc mu z pomocą tylko dwa razy. Gdyby był przepełniony ofiarniczą miłością, wziąłby więcej ciężaru z ramion chorego człowieka. W tych trzech antytypach wystąpili oczywiście i inni poza bratem Millerem i bratem Buckleyem, lecz wszyscy oni okazali ducha klas, do których należeli. Nie mamy miejsca na analizowanie absurdalnego i niezgodnego z faktami wyjaśnienia, jakie brat Olson proponuje na temat Nabota, który według niego jest typem prawdy Paruzji, a jego winnica, typem ludu prawdy. Pierwsza Królewska rozdział 21. Możemy jedynie zauważyć, że scena ta miała swój antytyp w prześladowaniu francuskich hugenotów, za namową kościoła rzymskokatolickiego, przez wcześniej ustawionego fałszywego świadka w postaci francuskiego kleru i szlachty, w rzekomym interesie władzy świeckiej, która pożądała przywilejów tych protestantów. Protestanci przez wiele lat posiadali podrzędny własny rząd, winnice, we Francji, którego nie chcieli oddać. Cały antytyp wypełnił się jakiś czas przed rokiem 1700. Nie mamy też miejsca na analizowanie jego równie absurdalnego i nierzeczowego wyjaśnienia dwóch wojen Achaba z Syryjczykami. Pierwsza Królewska rozdział 20. Ograniczymy się jedynie do podania klucza do tego rozdziału, dzięki któremu łatwo będzie można rozpoznać prawdziwy antytyp i błąd jego wyjaśnienia. Syryjczycy reprezentują tutaj radykałów. Ci, którzy kilka stuleci temu byli uważani za radykałów, dzisiaj uważani są za konserwatystów, a radykalni socjaliści, komuniści, anarchiści i tym podobne, w swej opozycji wobec obecnego porządku, nawet w jego demokracji, są obecnie antytypicznymi Syryjczykami. Lecz wieki temu, kiedy w państwie Samarii panowała autokracja, antytypiczny Achab, czymś radykalnym była demokracja. Pierwsza wojna, pierwsza królewska rozdział 20 wersety od 1 do 21, przedstawia odwieczny konflikt między zastępami włoskiej demokracji, antytypicznym Ben-Hadadem, a europejską autokracją, antytypicznym Achabem, zakończony pełnym zwycięstwem Achaba nad Ben-Hadadem. Zwycięstwo to było zupełne mniej więcej na początku reformacji. Drugą antytypiczną bitwą, pierwsza królewska rozdział 20 wersety od 23 do 34, był wysiłek demokratycznej Holandii, lata od 1572 do 1650, oraz demokratycznej Anglii, lata od 1642 do 1688, by obalić autokrację, antytypicznego Achaba, co skończyło się porażką. ponieważ autokracja przez swoje postępowanie związane z wojnami hiszpańskiej sukcesji, lata od 1692 do 1697 oraz od 1704 do 1712, przekreśliła swe zwycięstwo przez znaczne ustępstwa na rzecz demokracji w tych dwóch krajach. Jej klęska z rąk demokracji została zapowiedziana przez mężów stanu autokratycznych państw, pierwsza królewska rozdział 20 wersety od 35 do 43. Pierwsza królewska rozdział 22 wersety od 1 do 40 jest typem konfliktu między radykałami, antytypicznymi Syryjczykami, szczególnie francuskimi rewolucjonistami, a autokracją, antytypicznym Ahabem, wspieraną przez arystokrację, szczególnie w Brytanii, antytypicznym Jehoszafatem. Prorocy, którzy oszukali króla, przedstawiają politycznych, edukacyjnych, klerykalnych, arystokratycznych, społecznych i finansowych rzeczników autokracji, którzy wprowadzili ją, częściowo pokazaną w Świętym Cesarstwie Rzymskim, w błąd, by rozpoczęła wojnę z radykałami Europy, szczególnie tymi z republikańskiej Francji. Micheasz reprezentuje liberalną grupę europejskich mężów stanu, której przywódcą był Charles Fox, brytyjski mąż stanu, jeden z największych dyskutantów i oratorów, jacy kiedykolwiek żyli. Początkowo grupa ta bez przekonania zgodziła się na udział w wojnie przeciwko rewolucyjnej Francji, a potem doradzała odwrotnie, przewidując porażkę dla autokracji i z tego powodu popadła w jej niełaskę. Sedekiasz, syn Kenaany, Handel, reprezentuje takich dyplomatów jak William Pitt młodszy, którzy zjednoczyli autokratyczne narody Europy z finansami w coś, co wydawało się niepokonanym przymierzem potęg, żelazne rogi, przeciwko demokratycznej Francji, i tym podobne. W czasie tego konfliktu autokracja została pokonana, zraniony Ahab, przez śmiałego Napoleona, człowieka, który ni stąd, ni zowąd naciągnął łuk, a Święte Cesarstwo Rzymskie zostało zniszczone w roku 1806, Ahab wywieziony z pola bitwy. W wyniku tego autokracja została bardzo znacząco osłabiona i około połowy wieku, przez rewolucję z roku 1848 i późniejsze wydarzenia, została zmuszona do rozpoczęcia przyznawania konstytucji i prawa głosu niemal każdemu narodowi Europy, który dotąd ich nie posiadał. W ten sposób autokracja umarła. Zmiana ta stała się tak powszechna, że demokracja nie jest już obecnie uważana za coś radykalnego. Teraz antytypicznymi Syryjczykami są radykalni socjaliści, komuniści, syndykaliści i anarchiści. Tak więc chociaż poprzednio antytypicznym Ben-Hadadem była demokracja, punkt widzenia z pierwszej królewskiej, ostatnio w europejskim świecie politycznym antytypem tym stał się bolszewizm, punkt widzenia pewnych fragmentów z drugiej królewskiej. Krótkie podanie antytypu 21 rozdziału pierwszej królewskiej wersetów od 17 do 28 będzie tutaj stosowne. Gdy autokracja, Ahab, w osobie francuskiego Ludwika XIV przejęła sferę hugenotów, winnice, po ich stłumieniu, zabiciu Nabota, odnośne zasady słowa Pana, słowo Pana, pobudziły wierne maluczkie statko, Eliasza, wersety od 17 do 19, do stawienia czoła i potępienia autokracji za jej zło popełnione wobec hugenotów, szczególnie wobec ich przedstawicieli z maluczkiego statka, z zapowiedzią zniszczenia jej z rąk stronników, psów. Ta krytyka nadeszła szczególnie, lecz nie wyłącznie, od członków maluczkiego statka w Anglii, dokąd wielu hugenotów uciekło w poszukiwaniu schronienia, chociaż niektórzy znaleźli je także w Holandii, Szwajcarii, Niemczech, a nawet w Ameryce, gdzie członkowie antytypicznego Eliasza także przyłączali się do potępiania autokracji Francji wymierzonej w hugenotów. Chociaż autokracja przypisywała tę krytykę rzekomej osobistej nienawiści, wrogu mój, antytypicznego Eliasza, w rzeczywistości była ona wynikiem niegodziwości autokracji wymierzonej w pana, werset 21. Antytypiczny Eliasz zapowiedział także obalenie każdego systemu politycznego mającego posmak autokracji, potomstwo, ze wszystkimi fałszywymi nauczycielami, którzy plugawili jego władzę, ścianę, mur. Polski Nowy Przekład niepoprawnie tłumaczy stosowny fragment wersetu 21 jako wytracę u Achaba męskie potomstwo, który w Biblii angielskiej tłumaczony jest następująco: wytracę u Achaba tego, który obsikuje mur. Przepis tłumacza, bez względu na to, czy są oni mniej czy bardziej ograniczeni, niewolni, czy wolni, wolnych, sprowadzając takie systemy do stanu zniszczonych, nikczemnych królestw z przeszłości, co jest wyrazem boskiego gniewu przeciwko autokracji, werset 22. Zapowiedział także zniszczenie rzymskiego kościoła, Izabel, z rąk stronników, psów, werset 23. Gdy miał on głęboko tkwić we władzach Unii Kościoła i Państwa, mur Jezreel, miejsce zamieszkania Achaba i Izabel. Stronnicy, psy, mieli zniszczyć zwolenników autokracji sprawujących rządy, w mieście, a anarchiści, ptaki, mieli ich zniszczyć, gdy już nie będzie ich władz rządowych, na polu, werset 24. Wersety 25 i 26 typicznie opisują złe czyny autokracji. Krytyka autokracji we Francji przez antytypicznego Eliasza pobudziła ją do częściowej pokuty, werset 27, co przez zasady boskiego słowa sprawiło, że antytypiczny Eliasz dostrzegł ją, a na podstawie Biblii zrozumiał też, że pozostałości autokracji nie zostaną zniszczone za dni autokracji, lecz za dni jej następcy, za dni sprzymierzonej Europy pokazanej w typie przez Jehorama, syna Achaba, wersety 28 i 29. Pierwsza Królewska rozdział 22 wersety od 41 do 49 dotyczy demokracji, Ameryki miłującej wolność od roku 1860 do 1919. W wersecie 49 pokazane jest zniszczenie wielu handlowych statków Ameryki przez U-boty w latach 1914 do 1917, a w wersecie 50 pokazana jest jej odmowa współpracy z narodami europejskimi, działającymi oddzielnie przeciwko Niemcom, zanim do wojny przystąpiła Ameryka. Następnie podamy antytyp pierwszego rozdziału drugiej królewskiej. Rozumiemy, że rozdział ten wypełnił się tuż przed oraz w czasie części wojny światowej przed przejściem onego sługi poza zasłonę. Uważamy jednak, że przed omówieniem tych spraw powinniśmy obalić niektóre błędy na temat antytypicznego Eliasza, jakie J.F. Rutherford ogłosił na konwencji w Cedar Point, a później opublikował w Strażnicy, Strażnica z roku 1922, strona 334. W tym samym artykule zaciemnianie jego prawego oka oraz jego jedzenie i picie z pijanymi, Zachariasza rozdział 11 wersety od 15 do 17, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51, widoczne są w zaprzeczaniu przez niego, że dzień przygotowania rozpoczął się w roku 1799 oraz w nauczaniu, że rozpoczął się on w roku 1874. Zobacz obalenie tego poglądu w parauzyjnym tomie trzecim, strona 23. Są widoczne w zaprzeczaniu przez niego, że nasz Pan przyszedł do swojej świątyni w roku 1874 i w jego twierdzeniu, że miało to miejsce w roku 1918, w celu obalenia tego poglądu zobacz użycie stosownego wersetu przez Jezusa i Marka, jako wypełnionego w roku 29 naszej ery, a więc, zgodnie z równoległymi dyspensacjami, także w roku 1874, tak jak nasz pastor właściwie wyjaśnił ten temat, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 10, Ewangelia Łukasza rozdział 7 werset 27, Ewangelia Marka rozdział 1 wersety od 2 do 8, w jego nauce, że wizja Izajasza, Izajasza rozdział 6 wersety od 1 do 11, dotycząca oferowania przez niego służby, oczyszczenia jego ust oraz instrukcji do misji dotyczy spraw począwszy od roku 1919, co całkowicie pomija fakt, że począwszy od działalności Marsyliusza, lata od 1309 do 1328, postępując przez reformację przez sekty i kończąc na klasie świątyni, oczyszczonej w roku 1846, Kościół otrzymywał częściowe oczyszczenie ust do swej misji i ogłaszania spraw podanych w Izajasza rozdziale 6 wersetach od 8 do 13. Całkowicie ignoruje to również fakt, że Jan, Ewangelia Jana rozdział 12 wersety 40 i 41, cytuje Izajasza rozdział 6 werset 10 i stosuje go do żydowskiego żniwa, a więc zgodnie z równoległymi dyspensacjami ma on zastosowanie od roku 1874 do 1914, aż do czasu ucisku, kiedy nadszedł czas na pustoszenie miast, i tak dalej. Nie będziemy tutaj dalej omawiać tych oraz innych błędów, z wyjątkiem błędów na temat Eliasza, zawartych w Strażnicy z roku 1922, na stronach od 332 do 337. W Strażnicy z 1922 roku, na stronie 334, J.F. Rutherford przedstawia myśli, że antytyp Eliasza zaczął się wypełniać dopiero w roku 1874, a skończył w 1918. Omawiając swój nowy pogląd, ze swą zwyczajową hipokryzją cytuje naszego pastora, jak gdyby pozostawał z nim w harmonii, i w ten sposób zwodzi niedouczonych i niestatecznych. Twierdzi on, że werset Eliasz zaprawdę przychodzi, czas teraźniejszy, najpierw, jak dotąd, werset ten odnosi się do pierwszego adwentu klasy Eliasza, adwentu w ciele od roku 29 naszej ery aż do czasu opuszczenia przez niego świata kiedyś w przyszłości, i przywróci, czas przyszły, wszystkie rzeczy, w tysiącleciu, w jego drugim adwencie, oznacza, że klasa Eliasza najpierw przyjdzie w roku 1874, a do 1918 przywróci Kościołowi utraconą wcześniej prawdę. Uczy więc o dwóch rodzajach i czasach restytucji, jednym dla korzyści Kościoła, rozpoczynającym się w 1874 roku, i jednym dla korzyści świata, od 1925 roku. Obaleniem jego poglądu, że mają nastąpić czasy restytucji dla Kościoła, powinno być samo jego sformułowanie, ponieważ restytucja pokazana jest w typie przez jubileusz i odnosi się wyłącznie do tego, co zostało utracone w Adamie. Rzeczy te w rzeczywistości nie są przywracane Kościołowi, a stosowanie, ukryte lub jawne, wielkiego cyklu kończącego się w roku 1874 jako wskazania na błogosławieństwa dla Kościoła jest absurdem. Co do roku 1925 jako początku jubileuszu dla świata możemy powiedzieć, że nie może to być prawdą z dwóch powodów, a gdyby data ta wprowadzała antytyp jubileuszu Izraela, musiałby do niej dochodzić wielki cykl. Typ sugeruje regułę podnoszenia do kwadratu niższego okresu w celu uzyskania następnego wyższego. I tak, liczba dni w tygodniu kończącym się tydzień po sabacie Paschy z 15 Nisan musi być podniesiona do kwadratu, by uzyskać dzień jubileuszowy, pięćdziesiątnicę, następny okres wyższy od sabatu. 3 Mojżeszowa rozdział 23 wersety 15 i 16. Liczba lat cyklu sabatowego kończącego się rokiem sabatowym musi być podniesiona do kwadratu, by uzyskać rok jubileuszowy, następny okres wyższy niż rok sabatowy. Widzimy więc, że kwadrat niższego okresu prowadzi do i wprowadza następny wyższy okres. Ponieważ 7 cykli sabatowych wraz z ich rokiem jubileuszowym jest najwyższym typicznym okresem, następny wyższy okres musi być antytypem, czyli wielkim cyklem. By uzyskać cykl antytypiczny, musimy zatem podnieść do kwadratu najwyższy okres typiczny, 50 lat, a powstałe w ten sposób 2500 lat, stanowiące taki wielki cykl, prowadzą do i wprowadzają antytypiczny jubileusz w roku 1874. Nie było żadnego antytypicznego cyklu prowadzącego do i wprowadzającego rok 1925. Rok ten nie może zatem wyznaczać początku antytypicznego jubileuszu. B. W jedynym wersecie mówiącym o tym, że jest 70 jubileuszy, sam Bóg wyraźnie mówi nam, że wszystkie one miały być zachowane w czasie spustoszenia ziemi w latach od 607 do 537 przed naszą erą. Druga Kronik, rozdział 36, werset 21. W rezultacie po 51 cyklach od ostatniego typicznego jubileuszu obchodzonego przed spustoszeniem ziemi nie mogą następować lata jubileuszowe, ponieważ te jubileusze były obchodzone w czasie spustoszenia. Zatem każdy z tych 51 cykli liczy 49 lat, a nie 50. Tak więc cykle następujące po tym ostatnim przed niewolą prowadzą do roku 1874 i kończą się w roku 1874, jak nauczał nasz pastor, a nie w roku 1925, jak utrzymuje teoria J.F. Rutherforda. Ponieważ te dwa punkty są prawdziwe, nie ma odpowiedniego sposobu uzyskania roku 1925 jako początku antytypicznego jubileuszu. Rok 1925 nie może być zatem datą rozpoczęcia się antytypicznego jubileuszu, którą jest rok 1874 i tylko rok 1874. Wypaczenia J.F. Rutherforda na ten temat są jedynie kolejnym dodatkiem do już przytłaczających dowodów na to, że jada i pija on z pijanymi i że jego prawe oko coraz bardziej się zacienia. Po wykazaniu błędu jego nowego scenariusza dla Eliasza, przywracającego wszystkie rzeczy do roku 1918, oraz antytypicznego jubileuszu świata, rozpoczynającego się w roku 1925, moglibyśmy odrzucić jego cały pogląd jako wystarczająco obalony. Przedstawimy jednak wiele powodów przeciwnych myśli, że antytypiczny Eliasz po raz pierwszy pojawił się w roku 1874, ponieważ Pan pragnie, by miecz prawdy został wbity w prawe oko głupiego, niepożytecznego pasterza, który w swych wysiłkach zaleczenia skutków rany po mieczu jeszcze bardziej zaciemni swoje prawe oko, odrzuci kolejne prawdy zaprzeczające jego poglądowi, a na ich miejsce wymyśli nowe błędy, tak jak czynił to po każdym wbiciu miecza w jego prawe oko w przeszłości. Oto obalenie jego poglądu. Po pierwsze, wypełnione fakty będące antytypem działań Eliasza zapisanych w 17 rozdziale pierwszej królewskiej wersetach od 1 do 19 i w 21 oraz rozdziale 21 wersetach od 17 do 29 dowodzą, że antytypiczny Eliasz zaczął działać wtedy, gdy nasz Pan był w ciele i, jeśli chodzi o te wersety, kontynuował takie działania aż do roku 1914. Szczegóły w parauzyjnym tomie drugim, na stronach od 249 do 266 oraz w powyższej dyskusji. Po drugie, wypełnione fakty, będące antytypem pierwszej królewskiej rozdziału 19 wersetów od 19 do 21 oraz drugiej królewskiej rozdziału 2 wersetów od 1 do 25, dowodzą, że po działaniu przez wiele stuleci antytypiczny Eliasz w roku 1846 wezwał antytypicznego Elizeusza, po czym podróżował z nim do antytypicznego Gilgal, rok 1874, do antytypicznego Betel, rok 1878, do antytypicznego Jerycha, rok 1881, do antytypicznego Jordanu, rok 1914, a oddzielił się od niego w roku 1917. Od którego to czasu antytypiczny Elizeusz funkcjonuje bez antytypicznego Eliasza. Szczegóły w reprincie numer 3416 kolumna pierwsza, reprincie numer 5772, polskiej teraźniejszej prawdzie z roku 1927. Na stronach od 18 do 39 lub w polskiej teraźniejszej prawdzie z roku 1961, strona 76 i z roku 1962, strona 131. Powyższe dwa argumenty po raz pierwszy zostały opublikowane na początku roku 1920, wkrótce po tym, jak zaczął być nauczany omawiany przez nas błąd. Fakty z roku 1925 i po tej dacie obalają oczywiście omawiany pogląd, ponieważ nie wypełnił się on. Po trzecie, chronologia biblijna związana z antytypicznym Eliaszem dowodzi, że zaczął on funkcjonować przed rokiem 539 i kontynuował funkcjonowanie aż do roku 1799 i wiele lat potem. Ucieczka Eliasza, pierwsza królewska rozdział 17 wersety od 2 do 5, przedstawia to samo, co jest pokazane w ucieczce niewiasty na pustynię. Objawienie rozdział 12 werset 6, co miało miejsce w roku 539. Tak jak ona pozostawała na pustyni przez 1260 dni, tak antytypiczny Eliasz pozostawał w izolacji aż do roku 1799. Podobnie, zamknięcie przez Eliasza literalnych niebios na 3,5 roku, aby nie padał deszcz, pierwsza królewska rozdział 17 werset 1, rozdział 18 werset 1, Jakuba rozdział 5 wersety 17 i 18, ogólnie mówiąc, przedstawia to samo, co jest pokazane w dwóch prorokach niepozwalających symbolicznym niebiosom dawać deszczu od roku 539 do 1799, objawienie rozdział 11 wersety 3 i 6. Po czwarte, antytypiczna Izabel, prześladowca antytypicznego Eliasza, jest przedstawiona jako aktywna przeciwko prawdziwemu kościołowi w okresie Tiatyry, który skończył się ponad 500 lat przed rokiem 1874. Objawienie rozdział 2 werset 20. Po piąte, począwszy od roku 1309 poprzez reformację przez jednostki oraz od roku 1517 przez reformację poprzez sekty, antytypiczny Eliasz odzyskał wiele nauk od symbolicznego Babilonu. Zatem antytypiczny Eliasz rozpoczął przywracanie utraconych prawd na wiele wieków przed początkiem roku 1874. Po szóste, przywrócenie tych prawd postąpiło tak bardzo, że klasa świątnicy, antytypiczny Eliasz, została oczyszczona od głównych splugawień papiestwa i do roku 1846 posiadała te liczne prawdy. Po siódme, z typem Eliasza przeplatają się wydarzenia świeckie, przedstawiające wydarzenia równoczesne i związane z niektórymi faktami w doświadczeniach antytypicznego Eliasza, a sięgające czasów na wiele wieków przed rokiem 1874. Pierwsza Królewska od rozdziału 20 wersetu 1 do rozdziału 22 wersetu 40. Szczegóły można znaleźć powyżej. Do powyższych siedmiu biblijnych powodów można dodać potwierdzenie piramidy, która u spodu dużego stopnia przy południowym krańcu Wielkiej Galerii podaje datę 24 września 1846 roku jako dokładny dzień i rok rozpoczęcia przez antytypicznego Eliasza namaszczania antytypicznego Elizeusza. W punkcie przecięcia się góry tego stopnia i rzutu pionowej linii południowej ściany Wielkiej Galerii podaje daty 27 czerwca 1917 roku i 18 lipca 1920 roku jako dokładne dni i lata pojawienia się kolejno antytypicznego Elizeusza i Eliasza, jako oddzielnych i odrębnych od siebie. Szczegóły w ostatnim rozdziale tej książki. Eliasz funkcjonował zatem na wiele wieków przed rokiem 1874. Po obaleniu tych przeinaczeń podejmujemy obecnie bardziej przyjemne zadanie wyjaśnienia antytypu II Królewskiej rozdziału 1 wersetów od 1 do 18. Nasz drogi pastor podał nam wskazówkę do tego rozdziału, gdy zastosował Achazjasza w stanie choroby jako typ Europy chorej z powodu polityki i wojny. Wykazaliśmy już, że Achab reprezentuje Europę w jej autokracji, że Achazjasz, z Izraela, jest typem Europy podzielonej na kraje działające niezależnie i oddzielnie od siebie, że Jehoram, z Izraela, który przez pewien czas był koregentem Achazjasza, koregent to monarcha, który rządzi razem z innymi, równymi mu rangą monarchami, a okres takich współrządów znany jest jako koregencja, przepis tłumacza, przedstawia Europę w jej krajach działającą w porozumieniu. Później wykażemy, że Moab w II Królewskiej, nie w każdym miejscu, przedstawia państwa centralne. Jego bunt przeciwko Achazjaszowi, werset pierwszy, reprezentuje te państwa z Włochami, tworzącymi i utrzymującymi trójprzymierze i używającymi go przeciwko oddzielnym i połączonym europejskim państwom, co było buntem przeciwko Europie składającej się z państw działających niezależnie od siebie i w porozumieniu, antytypicznemu Achazjaszowi i Jehoramowi. Jak można zauważyć, przeciwko Moabowi w typie prowadził wojnę nie tyle Achazjasz, co Jehoram. Druga Królewska rozdział 3 wersety od 4 do 27. Tak więc w antytypie przeciwko państwom centralnym wojnę prowadziły nie tyle poszczególne państwa, co połączona Europa, wspomagana przez świat pracy, Edom, i Amerykę, Jehoszafata, chociaż wszystkie te kraje przystąpiły do wojny indywidualnie, na przykład Austria, Serbia, Belgia i tym podobne. W ten sposób rozpoczęli wojny jako oddzielne narody, antytypiczny Achazjasz. Upadek Achazjasza, werset drugi, przedstawia te oddzielne europejskie rządy, realizujące wielkie ambicje, górna komnata, w polityce, Samarii, i z powodu swej w połowie skrywanej i słabej struktury, balkonowa kratownica, wpadające w warunki grożące wojną światową. Dotknięcie przez niego ziemi w wyniku tego upadku reprezentuje wydarzenia prowadzące do i powodujące morderstwo arcyksięcia, a początek jego choroby przedstawia będący tego wynikiem i niemożliwy do rozwiązania kryzys, w jakim znalazła się Europa w swych oddzielnych krajach działających niezależnie. Wezwanie posłańców reprezentuje Europę zwracającą się w każdym z jej krajów o pomoc do stronnictwa militarnego, a posłanie ich przez niego do Belzebuba z Ekronu w celu znalezienia rozwiązania tego stanu przedstawia kraje europejskie zwracające się do militaryzmu, wojny, w rzeczywistości do szatana, Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 25. W poszukiwaniu rozwiązania ich stanu choroby oraz jakiegoś zapewnienia dalszego istnienia jako niezależnych krajów. Belzebub, pan much, zwany tak dlatego, że Baal, szatan w przebraniu, rzekomo był niszczycielem, Ekron, zniszczenie, dokuczliwych much, przedstawia militaryzm, w rzeczywistości szatana, jako rzekomego niszczyciela dokuczliwych i skądinąd niemożliwych do rozwiązania warunków. Odwołując się do militaryzmu, szatana, Europa zgrzeszyła. Powinna była odwołać się do Boga, przedstawionego w zasadach prawdy, sprawiedliwości i miłości. Gdyby doszło do takiego szczerego odwołania się do Boga, co oznacza poddanie się Jego woli, nie doszłoby do śmierci antytypicznego Achazjasza w stanie bezdzietnym, Królestwo Boże zostałoby ustanowione jako Jego pokojowy następca, symboliczny syn. Ponieważ europejskie narody nie chciały postępować zgodnie ze złotą regułą i ponieważ postępowały zgodnie z samolubstwem, duchem szatana, przez samolubną politykę i wojnę światową zniszczyły siebie jako niezależne kraje, antytypiczny Achazjasz umarł. Poważne naruszenia prawdy i sprawiedliwości związane z odwołaniem się do militaryzmu zamiast do prawdy i sprawiedliwości w celu zapewnienia ciągłości istnienia sprawiły, że posłaniec Pana, on sługa, pobudził antytypicznego Eliasza, by za pośrednictwem militarnych stronnictw w odnośnych krajach posłał Europie karcącą wiadomość wraz z poselstwem o rozpadzie niezależnej narodowej Europy, werset trzeci, jako zwiastuna jej ostatecznego całkowitego zniszczenia. Poselstwo to zostało oczywiście dane natychmiast po wybuchu wojny, szczególnie przez drukowanie kazań i wykłady publiczne oraz rozmowy ludu prawdy z obcymi na temat wojny światowej. Eliasz zadał następujące pytanie, werset trzeci, czy naprawdę nie ma Boga w Izraelu, że idziecie zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu? Nagana zawarta w tym pytaniu w antytypie oznacza, że prawdy, sprawiedliwości i miłości, jako zasad rządu i ludu Jehowy, należało szukać w chrześcijaństwie i postępować zgodnie z nimi w odniesieniu do zaistniałych warunków. W celu rozwiązania swych problemów i uzyskania zapewnienia ciągłości istnienia w oddzielnych krajach chrześcijaństwo odwoływało się jednak do zasad szatana w postaci błędu, niesprawiedliwości i samolubstwa. Dlatego przesłanie Pana dla chrześcijaństwa, podane przez antytypicznego Eliasza brzmiało, że zgrzeszyło ono tak bardzo, że jego ciężkie położenie miało okazać się zabójcze dla niezależności oddzielnych krajów Europy, osłabiając je w przygotowaniu na ich całkowite zniszczenie w rewolucji następującej po wojnie. Zniszczenie to ma nastąpić w ich stanie połączenia, czego typem jest śmierć Jehorama z rąk Jehu. Poselstwo to zostało ogłoszone w całym chrześcijaństwie i w ten sposób dotarło do stronnic dwuwojennych odnośnych krajów, a od nich poznały je same rządy. Typem tego jest zwrócenie się przez Eliasza do posłańców i opowiedzenie przez nich Achazjaszowi tego, co powiedział im Eliasz. Pytanie Achazjasza, dlaczego zawróciliście? Werset 5 dowodzi, że w antytypie stronnictwa wojenne zostały zaskoczone naganami pochodzącymi od antytypicznego Eliasza do tego stopnia, że w umyśle zostały zatrzymane w swym szalonym duchu wojny. Antytypiczny Achazjasz dowiedział się od nich o krytyce, jakiej wierni święci Boga poddawali Europę za popełnianie wielkich grzechów w postaci wejścia w wojnę światową i jej prowadzenia. Dowiedział się także od nich, że Jehowa skazał Europę na śmierć w jej niezależnych działaniach narodowych, co czynił przez osłabianie każdego z odnośnych narodów do takiego stopnia, że w celu przetrwania musieli jeszcze bardziej się łączyć, Sofoniasza rozdział 3 werset 8, a ceną tego była rezygnacja z niezależnej działalności narodowej, werset 6. Pytanie Achazjasza o człowieka, który wyszedł im na spotkanie i przekazał im takie poselstwo, odpowiada pytaniu, jakie narodowi przywódcy zadawali stronnictwom wojennym, jacy ludzie ośmielili się zatrzymać waszego ducha wojny i krytykować nasze dążenia do wojny jako niezgodne z zasadami prawdy, sprawiedliwości i miłości? Odpowiedź posłańców, że był to człowiek o bujnych włosach przedstawia myśl, że stronnictwo wojenne odpowiedziało, że ci, którzy ich zatrzymali i zganili, byli postrzegani jako mocni, włosy przedstawiają moc, co można zauważyć na przykładzie włosów Samsona, w używaniu Biblii, studenci biblijni. Ich odpowiedź, że był on przepasany skórzanym pasem jest typem myśli, że stronnictwa wojenne opisywały antytypicznego Eliasza jako zajętego służbą karcenia złego postępowania z powodu jego niezgodności z boskim prawem, a także służbą ogłaszania zbliżania się Królestwa Bożego. To, iż jest to symbolicznym znaczeniem przepasania skórzanym pasem wydaje się wynikać z faktu, że Jan Chrzciciel, którego cała misja polegała na karceniu za złe postępowanie i ogłaszaniu nadejścia Królestwa Bożego, był tak przepasany jako symbol swej szczególnej pracy, Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 4. Na podstawie opisu posłańców Achazjasz rozpoznał, że tym, który ich zatrzymał i skarcił, był Eliasz. Podobnie europejskie mocarstwa rozpoznały, że karcącym i osądzającym je była ta sama klasa, która przez cały wiek przekonywała o grzechu, o sprawiedliwości i o przyszłym sądzie, werset 8. Zauważmy, że to działanie antytypicznego Eliasza z innego punktu widzenia częściowo jest przedstawione w antytypicznym Aaronie wyznającym grzechy chrześcijaństwa nad kozłem Azazela oraz w sądach z psalmu 149 wersetów od 5 do 9. Zganienie za poważny grzech nie podobało się pysze Achazjasza. Zatem nagana ta nie podobała się też antytypicznemu Achazjaszowi. Typiczny Achazjasz trzykrotnie usiłował ujarzmić Eliasza, wersety 9, 11 i 13. Te trzy próby pochwycenia Eliasza przedstawiają trzy różne wysiłki wojujących mocarstw, by usprawiedliwić swe postępowanie i taką próbą usprawiedliwienia pochwycić antytypicznego Eliasza w znaczeniu powstrzymania go od krytyki i osądzania wojujących mocarstw, poprzez rzekome odparcie przez nich jego oskarżeń. Pierwszym argumentem przedstawianym na usprawiedliwienie wojennej drogi niektórych europejskich krajów, na przykład Rosji, Serbii, Niemiec i Austrii, było boskie prawo królów, które ich zdaniem było lekceważone przez ich przeciwników. W ten sposób usprawiedliwiały swój udział w wojnie. Pierwszy dowódca 50, werset 9, reprezentuje przywódców wśród tych, którzy wysuwali to twierdzenie, a jego 50, tych, którzy popierali ich w twierdzeniu o boskim prawie królów. Pierwszy dowódca i jego 50 zastali Eliasza siedzącego na szczycie góry. Góra ta przedstawia królestwo, a Eliasz siedzący na jej szczycie, fakt, że w tym czasie, począwszy od początku jesieni roku 1914, cała ostateczna klasa Eliasza znajdowała się w embrionalnym królestwie, to jest został spłodzony z ducha ostatni z tych, który miał okazać się wierny, a więc od tej pory nikt nie miał być zapraszany do wysokiego powołania. Wszystkie embrionalne nowe stworzenia, które zwyciężą, powinny być bowiem uważane przez nas jako już znajdujące się w najwyższej, niebiańskiej części królestwa, siedzące na szczycie góry, objawienie rozdział 14 werset 1. Do października roku 1914 niemal wszyscy z nas rozumieli oczywiście, że ostatni z wiernych został spłodzony z ducha, a nieco później zrozumieliśmy, że praca żniwa, jaka wciąż pozostawała do wykonania, miała charakter pokłosia. Co więcej, fakt, że Eliasz znajdował się wówczas na szczycie góry oznacza, że wcześniej dotarł do tej góry i wspiął się na nią. Dotarcie przez niego do góry jest również typem faktu, że jakiś czas przed początkiem jesieni 1914 roku Kościół dotarł do czasu, gdy poza zasłoną miało działać królestwo w celu zniszczenia królestwa szatana, co rozpoczęło się 21 września 1914 roku, po wybuchu wojny światowej. Pozostaje to w harmonii z drugą myślą naszego pastora co do antytypu dotarcia przez Eliasza pod koniec 40 dni, w roku 1914, do Choreb, Góry Bożej. Pierwsza Królewska rozdział 19 werset 8, to znaczy, że Kościół w ciele w tym czasie dotarł do czasu, gdy królestwo poza zasłoną miało powstać, by poprzez wielki ucisk zniszczyć królestwo szatana, Daniela rozdział 12 werset 1. Tak więc gdy nie doszli usprawiedliwiający europejską wojnę z punktu widzenia boskiego prawa królów w swym rzekomym obalaniu krytyki i wyroku antytypicznego Eliasza próbowali pochwycić, ograniczyć, wiernych w ich krytyce i osądzaniu, spotkali klasę wywyższoną ponad nimi przez uwielbione królestwo, walczące z królestwem szatana. Zwrócenie się przez dowódcę do Eliasza jako męża Bożego jest typem faktu, że oskarżyciel i sędzia Europy, psalm 149 wersety od 5 do 9, był uznawany przez rzeczników boskich praw za lud poświęcony Panu. Słowa dowódcy, król nakazuje, abyś zszedł w antytypie wypełniły się w pantomimie. Argumenty na temat boskiego prawa królów, używane przez jego obrońców, w pantomimie żądały od antytypicznego Eliasza, by pozwolił się ograniczyć w swym karceniu i sądzeniu królów i dostojników. Odpowiedź Eliasza, werset 10, jeśli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. W antytypie również rozegrała się w pantomimie. Lud prawdy w rzeczywistości nie zwracał się w ten sposób do obrońców doktryny boskiego prawa królów. Jednak jego działania wyrażały te myśli. Jako słudzy Boży, gorąco pragnący obalić argumenty zwolenników boskiego prawa, wyciągnęli oni ze słowa Bożego prawdy, które pochłonęły zwolenników boskiego prawa, zniszczyły ich jako obrońców tej doktryny, lecz oczywiście nie jako jednostki. Rozumiemy zatem, że ogień z wersetu 10 to prawdy zaczerpnięte z Biblii, która jest obecna w symbolicznych niebiosach i przynajmniej zewnętrznie przez nie akceptowana. Oto niektóre z prawd, jakie antytypiczny Eliasz zaczerpnął z Biblii, trzymanej w symbolicznych niebiosach, i przy ich pomocy obalił zwolenników boskiego prawa królów, a królowie ziemi nie są szczególnymi wybrańcami, namiestnikami czy przedstawicielami Jehowy, lecz w rzeczywistości są urzędnikami królestwa szatana, na których tymczasowe panowanie Bóg dozwala. B. Wiele z ich czynów, szczególnie tych wojennych, a także znaczna część ich polityki, praw i cech jest całkowicie sprzeczna z boskimi zasadami, prawdą, sprawiedliwością i miłością, dlatego Bóg nie aprobuje ich czynów, szczególnie ich działań wojennych, i tym podobne. C. Na życzenie odstępczych kościołów i we współpracy z nimi od wieków prześladują oni i uciskają wierny Boży lud, depcząc głoszoną przez niego prawdę. Oraz D. Doktryna boskiego prawa królów jest oczywistym błędem, ponieważ narody po obydwu stronach wzajemnie opierały na niej swe roszczenia przeciwko sobie. Tych czterech ogólnych myśli, wraz z potwierdzającymi je wersetami biblijnymi i faktami historycznymi, wierni używali w odpieraniu argumentów przemawiających za boskim prawem królów i w ten sposób, niczym symbolicznym ogniem, destrukcyjna prawda, tak jak każdy inny destrukcyjny środek, może być odpowiednio pokazana w symbolu ognia, symbolicznie niszczyli, obalali, zwolenników boskiego prawa królów, którymi szczególnie, choć nie wyłącznie, byli katolicy, zwłaszcza ich kler. Nie wszystkie narody prowadzące wojnę rościły sobie jednak pretensje do boskiego prawa dla swych władców. Te z nich, które odrzucały boskie prawo królów, wysuwały inne roszczenie, że prowadzą wojnę w celu utrzymania demokracji i narodowego samostanowienia, to jest boskie prawo demokracji, i że w związku z tym prowadzenie przez nich wojny jest usprawiedliwione. Posłanie przez Achazjasza II dowódcy z jego 50 jest typem wysyłania przez te kraje swych rzeczników na temat demokracji i narodowego samostanowienia wraz z ich zwolennikami z misją powstrzymania, przy pomocy argumentów na ten temat, antytypicznego Eliasza przed krytyką i sądem ich królów i dostojników. Werset 11. Ogólnie mówiąc, mowa drugiego dowódcy jest typem tych samych działań, których pantomimę widzieliśmy w antytypie przemówienia pierwszego dowódcy, chociaż ich antytypy odwoływały się oczywiście do innych aspektów tego poglądu. Pierwszy powiedział, abyś zszedł, natomiast drugi dodał do tego polecenia słowo natychmiast. Dodatek ten jest typem większej pewności i gorliwości, jaką w swych argumentach posiadali orędownicy demokracji i samostanowienia, oraz ich pewności co do tego, że przy pomocy swych argumentów szybko ograniczą krytykowanie i sądzenie królów i dostojników przez antytypicznego Eliasza. Odpowiedź Eliasza jest typem tych samych ogólnych zasad postępowania antytypicznego Eliasza, jakie cechowały jego postępowanie w stosunku do zwolenników boskiego prawa, lecz oczywiście tym razem odwoływano się do innych zarysów biblijnych prawd w celu obalenia tych, którzy twierdzili, że narodowe aspiracje do demokracji i samostanowienia pochodzą z boskiego prawa, a więc usprawiedliwiają prowadzenie wojny w celu ich utrzymania. Symbolicznym ogniem użytym przez antytypicznego Eliasza do symbolicznego zniszczenia drugiej grupy rzeczników i zwolenników Achazjasza były szczególnie następujące prawdy: czasy pogan dobiegły końca, ponieważ dzierżawa władzy dana pogańskim mocarstwom do panowania nad ziemią wygasła, nie posiadają już one nawet ograniczonego prawa do rządzenia i pełnienia funkcji rządowych. Chociaż wcześniej byłyby one usprawiedliwione w prowadzeniu wojny w obronie swego prawa do narodowego samostanowienia i demokracji, nie mają już takiego prawa, ponieważ ich dzierżawa wygasła. Dzierżawa ta, prawo do panowania, została przekazana innemu, Królestwu Bożemu, a właściciel usuwa ich jako niepożądanych i bezprawnych lokatorów, natomiast ich walka, by się utrzymać, jest pogwałceniem praw właściciela oraz praw władcy, któremu oddał on panowanie nad ziemią. Rzecznicy narodowego samostanowienia i demokracji nie byli w stanie odpowiedzieć na te aspekty prawdy, ten symboliczny ogień zniszczył ich jako skutecznych obrońców ich roszczeń. Tacy obrońcy składali się szczególnie, choć nie wyłącznie, z protestantów, zwłaszcza ich kleru. Podano trzecią grupę powodów, nie jako usprawiedliwienie, lecz jako okoliczność łagodzącą dla Europy toczącej wojnę światową. Ci, którzy przedstawili ten pogląd, są pokazani w trzecim dowódcy, a ich zwolennicy, w jego 50. Tak jak w przypadku antytypów pozostałych dowódców, w pantomimie odegrali oni pokorne postępowanie i słowa trzeciego dowódcy. Ci będący antytypem trzeciego dowódcy nie przejawiali pychy i arogancji zwolenników boskiego prawa i samostanowienia. Przyznawali oni, że odnośne prawdy Biblii potępiają poglądy dwóch pierwszych grup rzeczników. Ogień spadł z nieba i pochłonął dwóch poprzednich dowódców 50 wojowników wraz z ich 50. Werset 14. Upadnięcie na kolana przed Eliaszem przez trzeciego dowódcę jest typem faktu, że trzecia grupa rzeczników poddała się poglądom klasy Eliasza, że wojna nie może być usprawiedliwiona z punktu widzenia prawdy i sprawiedliwości oraz że wobec tego wojna jest złem i udział w niej jest złem, jeśli chodzi o prawdę i sprawiedliwość. Prośba trzeciego dowódcy o miłosierdzie dla siebie i jego 50 przedstawia fakt, że argumentacja przez tych, którzy przedstawiali okoliczności łagodzące, wskazywała na to, iż nie chcą oni, by probierzem ich tłumaczenia były zasady biblijnej prawdy i sprawiedliwości. Zdawali oni bowiem sobie sprawę z tego, że jedynym rezultatem takiego probierza może być ich obalenie. Przedstawiający okoliczności łagodzące przyznawali, że powody wojny po obydwu stronach są sprzeczne z chrześcijańskimi zasadami i prawdą oraz że działania i polityka wojenna obydwu stron również jest sprzeczna z chrześcijańskimi zasadami i prawdą. Z tego powodu nie chcieli, by zasady te zostały użyte przeciwko nim, przyznającym, iż zostały one pogwałcone i wciąż były gwałcone. Podając okoliczności łagodzące, argumentowali jednak, że presja warunków narodowych, rasowych, terytorialnych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, politycznych, kulturowych i psychologicznych czyniła wojnę czymś niemożliwym do uniknięcia dla niedoskonałych, grzesznych istot znajdujących się w złych warunkach i w złym duchu, w jakich narody Europy wzajemnie żyły ze sobą. To, że antytypiczny Achazjasz posłał tych prezenterów okoliczności łagodzących, by nie usprawiedliwiali, lecz łagodzili jego postępowanie, dowodzi tego, jak wyraźnie i jednoznacznie zasady prawdy i sprawiedliwości zostały przedstawione przez antytypicznego Eliasza jako potępienie wojny. Tymi prezenterami okoliczności łagodzących byli szczególnie, lecz nie wyłącznie, niektórzy finansiści, politycy, ekonomiści, naukowcy i przywódcy związkowi. On, sługa, dobrze znał prawdziwość tych łagodzących warunków, ponieważ nikt nigdy nie przedstawił ich z większą klarownością i zrozumieniem, niż uczynił to on w parauzyjnym tomie czwartym, niemal 20 lat przed rozpoczęciem się wojny. Gdy więc prezentujący okoliczności łagodzące przedstawili je, natychmiast zauważył on, że ich postawa w tej sprawie i opisanie tego zagadnienia odpowiadały tym warunkom. Dlatego doradzał Kościołowi swymi przemówieniami i działaniami, by nie przeciwstawiał ani nie obawiał się takich tłumaczeń, lecz przyjmował je i przedstawiał, czego dowodem są specjalne traktaty, zmiana tytułu i prezentacji parauzyjnego tomu czwartego, i tym podobne, jako prawidłowe wyjaśnienie rzeczywistych argumentów z punktu widzenia człowieka. Zejdź z nim, nie bój się go. Udanie się przez Eliasza z trzecim dowódcą i jego 50 do króla jest typem faktu, że prawdziwy Kościół przyjął ograniczenie narzucone na niego tymi wyjaśnieniami, stanął przed rządzącymi w całej Europie wraz z tymi, którzy przedstawiali te okoliczności łagodzące i podawał je jako okoliczności łagodzące dla wojny. Takie postępowanie było właściwe dla kapłaństwa dotkniętego współczuciem dla upadłego człowieka i nieszczęść, jakie sprowadzają na niego jego własna głupota i grzechy. Chociaż antytypiczny Eliasz przedstawiał te okoliczności łagodzące, nie wpłynęły one na zmianę jego krytyki co do niesprawiedliwości wojny ani nie zmieniły jego sądu, jaki on, jako rzecznik Pana, ogłosił nad królami i dostojnikami. Odwołanie się przez nich do szatana, ponieważ właśnie tym było uciekanie się przez nich do broni, dla zapewnienia ciągłości swego istnienia. Decyzją Jehowy miało doprowadzić do śmierci Europy jako niezależnej narodowej działalności politycznej, a ponadto, do takiego osłabienia narodów, które zagwarantuje ich zniszczenie w nadchodzącej rewolucji, werset 16. Okazało się, że właśnie tak to się wypełniło. Wojna doprowadziła do takich warunków, że narody europejskie musiały zacząć się łączyć. By zapewnić sobie gwarancję istnienia, muszą postępować zgodnie z tymi powiązaniami, co w coraz większym stopniu czynią mniej więcej od początku wojny. Oznacza to ograniczenie, zmniejszenie, a ostatecznie zanik odrębnych, niezależnych działań narodów europejskich w europejskich problemach. Umierający stopniowo antytypiczny Achazjasz jest obecnie martwy. Powrotu takiej odrębnej narodowej polityki europejskiej możemy się zatem spodziewać dopiero po rewolucji. Antytypiczny Jehoram, werset 17, Europa działająca w porozumieniu, nastał po antytypicznym Achazjaszu i pozostanie aktywny, aż zniszczy go antytypiczny Jehu. Powyższa interpretacja drugiej królewskiej rozdziału pierwszego wersetów od 1 do 18 wcale nie jest wymuszona, jest naturalna, harmonijna i zgodna z faktami. Doskonale pasuje do biblijnego opisu typu Eliasza i słusznie możemy mieć pewność wiary w jej prawdziwość. Jesteśmy przekonani, że klucz dany nam do tego rozdziału przez naszego pastora, że chory Achazjasz reprezentuje Europę chorą z powodu swych politycznych działań przed wojną i zmierzającą do wojny oraz z pewnego punktu widzenia umierającą w jej wyniku, jest prawidłowy i że dzięki niemu byliśmy w stanie z łaski Pana wyjaśnić cały ten rozdział. Możemy być również całkiem pewni, że umieszczenie przez J.F. Rutherforda antytypu tego rozdziału, Strażnica z roku 1919, strona 245, akapity 5 i 6, po śmierci naszego pastora, a nawet dopiero po zwolnieniu 7 braci w roku 1919, jest błędne. Tak naprawdę żałośnie wymieszał on cały obraz Eliasza, tak jak powinniśmy się tego spodziewać po kimś, kto jada i pija z pijanymi i którego prawe oko coraz bardziej się zaciemnia. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51, Zachariasza rozdział 11 werset 17. Prorok stał na Chorebu skale, Pan przechodził, gdy on stał. Wiatr silny mknął zuchwale, gwałtownie, mocno przed nim wiał. Góry zadrżały od jego siły, skały się rozstąpiły, lecz nie był w wietrze owym Pan. Umilkł wiatr, ustąpił obłokom, te słońce zasłoniły, a w górach głośno i głęboko gromy ziemią poruszyły. Orzeł wzbił się nad urwiska, wilk wyjąc wybiegł z legowiska, lecz Boga w trzęsieniu tym nie było. I znów naturę cisza objęła, dając chwilę ukojenia. Wtem powódź ognia napłynęła, pożarta ogniem była ziemia. W okrutnym ognia oceanie słońce pobladło niesłychanie. Boga nie było w tych płomieniach. Za ogniem głos był cichy, wolny. Słodko wpadał do ucha, wyraźny, jasny i dostojny. W niebie, na ziemi każdy go słuchał. O pokoju, miłości to słowa, jak głos aniołów ta mowa. To sam Bóg był tutaj. Głos Ojca nam tu zagościł, świat cały zapraszając do radości.